Zaczynamy! Lewa tewa mózgu, prawda, w Radiu Enklawa, na YouTube, na Facebooku i na tym Twitchu, najważniejszym na świecie. Martin Lechowicz, dzisiaj mam tematy, które was obudzą i przebudzą. Będziecie woke i spadniecie z tego szpitalnego łóżka, w którym leżycie na COVID i umieracie teraz kaszląc. Ale śmieszne, czarny humor, dziękuję bardzo. Martin Lechowicz, dobra, dzisiaj może być trochę dziwny, bo dziś uprawiałem, nie to co myślisz, to uprawiałem wczoraj, dziś uprawiałem księgowość. Co? No, uprawiałem księgowość. Aha, telefon zapomniałem, że jest. Można dzwonić 221-228-104 przez Skype, można dzwonić na enklawa.net, pytasz po co, odpowiadam po gówno, nie dzwoń, bo jak nie wiesz po co, to nie zasługujesz na to, żeby ze mną rozmawiać. Dziękuję bardzo. Postanowiłem być pewny siebie też dzisiaj troszkę bardziej z okazji tego, że mam motocykl. Uwaga, będę się chwalił. Chwalę się. To jest motocykl, to jest żona. Zgadnujecie, które jest które. I tak nie zgadniecie. Dziękuję bardzo. Lewa tywa mózgu dziś dla każdego. Gdzie się pojawił telefon? O, jest. Jak dzwonić? 221-228-104-sklep.net. Po co dzwonić? Już mówiłem. Świerszcz. Zupa.
Zupy zjedz talerz gorącej.
Dobra. I tak. Na dzień dobry sprawdzamy, czy jest czat twitchowy. Jest. I przychodzi człowiek i mówi... Dobry wieczór. Nie, tam coś więcej się dzieje. Patrzę. Nie, tylko dobry wieczór i że... Nie wiem, co jeszcze. A na YouTubie to się dzieją rzeczy. Panie, YouTube dzisiaj wygrywa. Normalnie przewijało mi tu przez 15 ekranów i mówią tak. Hej, coś tam, a ty OBS-em nadajesz? Nie, Jitson, nie nadaję OBS-em. Ja mam swoje lepsze sprawy, zabawki. Droższe. I tego. A najbardziej niezrozumiany wywiad Korwina z atakiem na niego. Tak! To był atak na Korwina. Nienawidzę Korwina. To było przesłanie dla analfabetów. Dziękuję bardzo. Wyjdź. Następny. God. Ostry wstęp. Coraz lepiej. Podoba mi się. Teraz człowiek, który mnie zrozumiał. To był ostry wstęp. Ostry występ, czy wstęp jak cień mgły. Kwintesencja telewizji masowej. Brawo, aż się obudziłem i sobie jem kolację. Dziękuję bardzo. Dobra. Można będzie dzwonić, jak już będzie o czym rozmawiać. Ja zacznę od licznika strat. Nie ten guzik. A, może być. A licznik strat to powinien być bardziej taki... O, dobra. A teraz jest telefon. Nie. Jeszcze nie zacząłem audycji, a już jest telefon. Ma to swoje plusy. Cześć.
Cześć.
O.
Cześć, Martin. Mam do ciebie pytanie.
Dawaj.
Bo jesteś programistą.
Tak.
I jakoś się tak fajnie uzależniłeś, że możesz sobie siedzieć gdzieś też na świecie i sobie pracować.
No.
Tak, też jestem programistą i jak coś takiego osiągnąć?
No wiesz, więc tak ci w skrócie powiem. To się nazywa internet. No i internet ma 7 warstw. W skrócie nazywa się TCP/IP, ale to tylko część tych warstw.
Tak,
więc możesz też to przeczytać w warstwy OSI, tak jak już chcesz. I ja używam tego do różnych rzeczy, a jak chcesz tak bardziej szczegółowo, no to bym cię musiał całą sytuację życiową opisać. No ale w skrócie to nie da się powiedzieć, bo jest pełno rozwiązań. No jak chcesz, zorganizujesz życie, tak je masz. To nie jest jakiś problem duży, nie? Zwłaszcza teraz, jak jesteś programistą, no, zwłaszcza.
No tak, no akurat teraz to może być problem z wyjazdami i tak dalej.
No ale to zdalnie chcesz pracować, nie wyjeżdżać, nie?
No... No tak, w sumie i to może być, jeżeli było jakoś coś ciekawego.
No.
Ale chodzi mi o to, że w internecie jest pełno śmieci, jeżeli chodzi właśnie o oferty, no, o pracę, takie zdalnie zagraniczne i są problemy z umowami. Kiedyś coś próbowałem ze Stanami, ale na przykład był problem, bo na koniec nie chcieli wypłacić.
No to się zdarza. Nie unikniesz takich rzeczy. No właśnie to jest bez sensu w pracy na odległość i ja się dziwię, czemu się tak wszyscy zachwycili. Skoro już przez tyle lat były problemy zawsze, jak się coś zdalnie próbuje robić, jak kogoś nie znasz, no to po to były spotkania, wiesz, że idziesz do firmy, gadasz z kimś twarzą w twarz, jak jeszcze były twarze i się mogłeś przekonać, czy to ktoś z sensem, czy nie z sensem jest, nie? No, to jest, że jak chcesz znaleźć coś, co ma sens, to pewnie będzie trzeba wcześniej czy później z kimś pogadać faktycznie, bardziej na żywo. A jak ty robiłeś te zdalne, to tylko opisałeś, czy było takie, że gadasz z kimś przez jakieś...
Nie no, na Skype'ie najczęściej były rozmowy, wiesz, te interview i to wszystko.
No.
No, codziennie jakieś kale czy coś i wszystko było w porządku. Po zakończeniu wszyscy zadowoleni i na przykład koniec. Ucięła się komunikacja i pieniędzy na przykład nie było.
A zrobiłeś już coś dla nich, czy tak tylko ucięło
Nie, nie, się? Tak, zrobiłem. Nie, skończyłem praktycznie projekt, ten co miałem zlecony i na tym się skończyła współpraca.
O ja, nie zapłacili serio? Nie wiem, czy zdarza tak często, no. Ale się zdarza. No. No, no to lipa, no to idź do innej firmy, co zrobisz?
No właśnie, w innej firmie też próbowałem, no to tak pół roku później zapłacili dopiero, po oddaniu projektu.
No, no to się, to tak jest czasem, no.
No ale mam jest nieciekawe doświadczenia.
No wiem, no to tak bywa, nic nie poradzisz. Musisz do trzeciej pracy, a potem może nawet do czwartej jeszcze. Ale w ogóle nie musisz być programistą przecież. Bo wiesz, jest programista, ma taką przewagę nad sprzątaczką, że sprzątaczka nie może być programistą, a programista może być sprzątaczką.
A jeżeli jest bystra programistka, po prostu leń, to też jakby chciała, to by mogła.
A no może, ale pewnie nie. No dobra, w każdym razie jako programista możesz robić dużo rzeczy. Możesz robić nieprogramistyczne rzeczy. Plus jest taki, że jest mniej nudne życie, a minus jest taki, że mniej masz pieniędzy. No ale po co ci pieniądze? Mm-hmm. No dobra, potrzebne, ale po co ci tak dużo pieniędzy?
Dużo życia.
No właśnie. Może masz za duży motocykl. Może masz samochód.
Nie, mam 125.
O, to ty jesteś w mojej grupie docelowej. Ja myślałem, że będę robił program program sławiący małe motocykle. Ale robię no jeszcze z gościem, który sławi wielkie samochody.
Mała pojemność, ale motor jest duży.
Tak, ja taki mam właśnie. Pokazałem? Pokazuję jeszcze raz. Pokazuję. To jest Yamaha MT-125 oraz żona.
Aha, ja mam Honda Varadero.
O, bardzo dobrze. I chwalimy się, pochwaliliśmy się, kto ma jakiego i prawda. Tak, to dziękuję.
Ale,
no, ale nie, jak chcesz poważnie, to ja nie mam jakiejś dobrej rady, poza tym, że no, trzeba się trochę znać na ludziach, trochę nie być optymistą, a trochę z drugiej strony być odważnym i trochę ryzykować i zawsze będzie trochę błędów po drodze. No. Mm-hmm. Nic nie poradzisz. Ale tak się zdarza. No. Lipa, sorry, szkoda. No, ale to nie...
Mam czy, tak... jeden temat.
Dobra, daj temat.
Dobra. Nawiązanie do poprzedniej lewatywy mózgu o prawo jazdy.
O, fajnie.
Tak. U mnie sytuacja wyglądała tak, że zdawałem prawo jazdy mając 20, chyba 2 czy 3 na A.
No.
A miałem już wcześniej B i okazało się, że jak to wszystko zrobiłem, zdałem teoretyczny, zmieniły się przepisy, że wprowadzili te A1, A2 i normalne A.
A to już dawno
i
temu.
I był wymóg... Tak. Dawno temu. I był wymóg, że kierowca nie może dostać prawa jazdy A poniżej jakiegoś tam wieku chyba 24 czy 5 lat.
Tak. I ty się załapałeś tak, wtedy gdybym... na to, tak?
Tak.
Byłeś 23,5.
Wtedy... nie, chyba mniej. Ale jeżeli ten, dałbym to prawo jazdy, uświadomili mnie, to zabraliby mi prawo jazdy kategorii B. Bo nie mogliby mi widać prawa jazdy z aktualną kategorią. A moje prawo jazdy byłoby nieaktualne, bo nie wszystkie kategorie są wprowadzone.
O, ale wpadłeś w pułapkę. Ja się boję takich pułapek właśnie. Czasem lepiej się nie wychylać. Ja sobie zrobię A1 na wypadek, jakby coś zmienili, bo może będzie od 50 lat niedługo czy coś.
Może. Znaczy teraz prawo jazdy mają zrobić, że wszyscy mają co 10 lat. Tak?
I tak tak jest.
Zdawać
nie, no wszędzie tak jest, tylko nie mają zdawać, tylko sprawdzają, czy widzisz jeszcze coś w ogóle i kontaktujesz, no. Znaczy, w Anglii to polega na tym, badanie co 10 lat, żeby wymienić prawa jazdy, polega na tym, że musisz napisać tak, widzę i sprawdzić jeszcze, czy widzisz rejestrację z 20 metrów. Jak widzisz rejestrację i co tam jest napisane, to jest twoje badanie i musisz powiedzieć, że tak, zdałeś i koniec. A w Polsce to pewnie trzeba iść znowu do jakiegoś lekarza zdalnie, zapłacić mu i wziąć jakiś papier, którego nikt nigdy nie przeczyta i gdzieś wysłać pewnie, nie?
Nie wiem, nie robiłem tego, ale pewnie za parę lat mogą wprowadzić, że będzie trzeba zdawać od nowa i płacić wszystko, kursy i tak dalej. To by było ciekawie, ale nasi rządzący mogą wpaść na taki pomysł.
To jest powód, żeby wyjechać z Polski. Ja się zastanawiam, czemu tak mało ludzi
No właśnie
mówi o
dlatego
tym, że
miałem taki pomysł, żeby zadzwonić.
wyjedź z Polski. Ja będę niepatriotyczny i powiem, wyjedź z Polski. Wyjedź gdzieś, gdzie jest dużo Polaków, czyli gdziekolwiek w sumie i już. Tylko gdziekolwiek byle nie było to w Polsce i tam wszystko jest jakby tak fajniej. Masz taką małą Polskę, gdzie nie ma tych wszystkich męt, co wydają dziwne przepisy i zatruwają ludziom życie. Tylko masz inne mędy, ale te polskie są jakieś takie wredniejsze, te rządowe, wszystkie
Mędniejsze.
pijawy. No,
Tak.
no.
Myślałem o Gruzji, jakiegoś
O.
takiego innego kraju, jeszcze bardziej wolnego, nie bardziej zachód.
No, Zachód to jest wolny w sensie rozwoju gospodarczego, to się zgadza, że bardzo wolny, ale
Tak.
poza tym ma swoje plusy takie, że jest w stanie rozkładu i jakoś tak się teraz. Chociaż wiesz co, ja nie wiem, bo ja nie byłem w całym na Zachodzie, bo we Francji jest inaczej. Francuzi są jacyś pieprznięci, a już była o tym audycja, to nie mówię. Ale w Anglii to jest taki jakby każdy się boi cokolwiek ci zrobić złego, nie? No nie wiem, wiesz, na takiej zasadzie, że jak podejdziesz do kogoś, oplujesz go, wyrwiesz mu torebkę, potem go z nią zatłuczesz trochę, czy coś, to przyjdzie, co prawda policja, ale cię kulturalnie weźmie, zapyta, czy nie jesteś czarny przypadkiem, czy nie miałeś powodu, a później sąd cię skaże na coś tam w zawieszeniu i najpierw to cię jeszcze wychowawczy kurs da, a potem jeszcze muszą cię 5 razy skazać, żebyś w ogóle trafił do jakiegokolwiek więzienia. No i to tak wszystko jakieś takie mało zniechęcające przed wyrywaniem torebek i rozbijaniem sklepów czy co.
Dokładnie.
No. Także ja się dziwię, że tak dosyć mało w Anglii ludzie się napadają na ulicach czy coś przy takim systemie, ale oni są tu tak wychowani bardzo grzecznie. To też jest jakiś sposób, żeby tak wszystkich wychowywać, żeby byli super uprzejmi dla siebie i to jest już potem ich natura i nie trzeba ich nawet już karać, bo oni już tak nie potrafią inaczej, tylko być mili i przyjemni. To jest fajne nawet. Zwłaszcza jak ktoś przyjeżdża z
Ale
Polski.
to chyba nie działa na tych wszystkich inżynierów i lekarzy, którzy podjeżdżali do Anglii
Nie, na nich działają
z całego
pieniądze.
świata.
No to.
Oni chyba
Nie,
nie
to
są tak
tak.
wychowani kulturalnie.
Nie. Ale dostosowują się trochę, ale no to bo ich nie trzeba, nie? Jak ktoś jest lekarzem, to znowu nie ma powodu kraść i bić ludzi na ulicach, więc mały problem.
Tak, a ty miałeś jakieś przykłady w Anglii, jakieś sytuacje dziwne takie?
Nie, no ja nie za bardzo, bo tu się nic nie dzieje specjalnie. W Anglii w ogóle się mało co dzieje, tam się zmiany bardzo powolne są angielskie. Ale bardzo miło
To
jest, jak się
wypuścili
jest
was już na
Polakiem,
wolność?
to co?
Wypuścili już was na wolność?
No to już dawno, ja nie, tutaj prawie w ogóle nie było aresztów. Trochę były, ale one tak nikt nie słuchał za bardzo. To wszystko istniało w
Aha.
telewizjach i w gazetach, jakieś takie rzeczy, a ludzie tak w miarę se żyli. No jak ktoś panikował, to se panikował, jak ktoś nie panikował, to się nie przejmował i z grubsza było. No ale pozamykali te wszystkie puby czy coś tam i wszędzie, na każdym sklepie jest tak przynajmniej ze 20 tabliczek, że tylko w maskach, że chroń to i chroń tamto i umyj ręce i wytrzyj tyłek, wszystko. I tak pooblepiane wszystkie sklepy są. Także się odechciewa. Ale
I
jak wejdziesz
wszyscy.
bez niczego, to nikt nie zauważa nawet.
A, czyli nie przestrzegają tego.
Znaczy, nie wiem, to jest strasznie trudno powiedzieć, bo tu jest tak, że jakby ty masz być swoim własnym oficerem NKWD i masz sam siebie molestować, męczyć i kontrolować, żeby wszystkiego przestrzegać. I każdy ma takiego w głowie, Brytyjczyk prawdziwy ma w głowie oficera politycznego, który mu każe poprawnie robić to, do czego go zachęcają, bo nawet nie każą, tylko tak zachęta, to są guidelines, wszystko takie jakby, no,
Aha.
wiesz, polecamy siedzieć w domu, polecamy tego, polecamy maseczki, no i tak dalej. No, jak się ktoś uprze
Aha.
bardzo i nie chce, to wystarczy, że powie dlaczego z grubsza, że albo ja się boję, no i już go zostawiam w spokoju, albo bo a ja jestem czarny, a mi się źle to, a mi się źle tamto. Jak użyjesz odpowiedniego magicznego słowa, to możesz wszystko. Więc zwykle wystarczy słowo jak mówisz? Exempt? Niemożliwe. Jakoś źle to wymawiam. Exempt. Tak? No, że jesteś zwolniony. Ale czasem na przykład z kolei są jakieś inne słowa i musisz powiedzieć, że distress jest inne magiczne słowo, że severe distress. Musisz powiedzieć, że masz jakieś, nie wiem, stany lękowe czy cholera wie i też cię dostawiam w spokoju. A czasem teraz to już w ogóle nic nie musisz powiedzieć. Albo musisz pokazać słonecznik. Jak masz
Jaki
słonecznik,
słoneczny?
słonecznik. To jest taka, musisz mieć taką smycz na szyję ze słonecznikami zieloną. Jak już ją widzą, to wszyscy odchodzą od ciebie i nawet z tobą już nie gadają, bo ta smycz oznacza, już są tak wytresowani, że jak jest smycz, to on może, wszystko on może, bo ma smycz w słoneczniki. I nikt już nawet nie pyta, o co chodzi i dlaczego. Nie, to jest takie coś, co sobie możesz zamówić za 3 funty czy 5 na jakiejś stronie i tam jest napisane, że daj mi spokój, bo ja mam maseczkę i muszę mieć, bo jestem niewidzialnie chory. Jak jesteś niewidzialnie chory, okay, wtedy to się możesz być zwolniony, chociaż tak naprawdę w ogóle nie musisz mieć tego. I tak jesteś zwolniony. Na stronie rządowej nawet są do wydrukowania takie tabliczki, żeby było wygodniej, ale ludzie sobie nie zrozumieli, o co tu chodzi i im się to skojarzyło, tylko ta smycz jest ważna ostatecznie. Ostatecznie skończyło się na tym, że w umyśle ludzi się wbiło, że jak ktoś ma smycz, to ma prawo. Koniec. I już więcej nie pytam, dlaczego, skąd się wzięło, o co chodzi. Nie, ja dobra, nie mam dużej wiary w ludzkość. Tak działa. Także zapraszam. Chodź do Anglii. No. Jitson mówi, że ta smycz ze słonecznikami przejdzie w Polsce. Możliwe, bo ja znam jeden przynajmniej przypadek, że tak policjant w Polsce, czy milicjant, już nie wiem, wziął i zaczepił kogoś. Nie powiedzieli, ja mam takie tutaj słonecznik i plansze i w Anglii to działa, jak chcecie to mnie aresztujcie, ale jestem zwolniony w Anglii, to... No i dali mu spokój. A to głównie dlatego chyba, że w Polsce ci w mundurach przeważnie nie znają za bardzo angielskiego ani takich rzeczy i się boją, że jeszcze ktoś ich zmusi, żeby coś międzynarodowo robili. Oni wolą nie mieć problemów i święty spokój. Idź pan. No. Trzeba być takim nietypowym, to się czasem przejdzie. No i taka sprawa, taka historia. No. To dzięki za telefon.
Dzięki, cześć.
To cześć, na razie. Można dzwonić, a nie rzuciłem tematu jeszcze. Jak już jesteśmy przy Anglii, to wam powiem o... znalazłem definicję pedofila. I tu będzie taki dźwięk, że jakiś... Dlatego, że znalazłem jakiś artykuł, głupkowaty może trochę jest, bo to taki brukowiec, o, czyli w sumie ten sam poziom, co wszystkie gazety w Polsce. I mówi tak, pedofilka żeńska, lat 26, która była zamknięta, znaczy, która była, no, wsadzona do pierdla, złamała rozkaz sądu czwarty raz, dlatego, że włączyła sobie, założyła sobie profil na TikToku bez powiadomienia policji. To jest taki wstęp do tego artykułu i właściwie cała treść, więc tak było. I teraz najciekawsze w tym jest, że potem tam oczywiście milion komentarzy już co mówią, jak do tego doszło, trzeba karać tych wszystkich pedofilki i pedofilów i w ogóle. No. Jak sobie przeczytasz szczegóły, to trochę ciężko jest to uwierzyć. Co to jest pedofilka w ogóle i co właściwie zrobiła? To było moje pierwsze pytanie. Za co skazują, za co człowiek zostaje w Anglii pedofilem? Zwłaszcza kobieta. Myślę, kobieta? Przecież ona nawet penisa nie ma. Jak może być pedofilką? Haha. Jak można zgwałcić prostytutkę? Haha, było coś takiego kiedyś. Więc jest i jak to możliwe, że jest, co ona musiała zrobić. I okazuje się, że Serena Ransom się nazywa, była w 2015 roku, trafiła do pierdla, bo dwóm uczennicom zrobiła tak zwaną malinkę. Jak się to nazywa chyba po polsku? Love bites. Love bites to jest, że tam komuś zassasz go tak i mówisz, tak. I on się, i tu mu zostaje ślad. I dostały dwie jakiś ten ślad i ja nie znam szczegółów sprawy i może tam się coś innego działo, ale oni tu piszą, że to jest całe przestępstwo. I za to poszła do pierdla. I została pedofilką i teraz nie może zakładać konta na Facebooku, na TikToku i w ogóle zakładać kont i tak 4 razy złamała to. A raz w ogóle na przykład złamała, bo miała rozkaz nie dotykać żadnych dzieci nigdy już, bo mu jeszcze zrobi tak, wiecie, love bites. Moja babcia była pedofilką, ja pierdziłem. Moja mama była pedofilką i nawet nie wiem, czy nie siostra przy okazji. Nie, siostra nie była. Ale było jeszcze jakaś jedna dziewczyna. Normalnie w Polsce wszyscy pedofile się okazuje, bo to było takie głupkowata zabawa i nie lubiłem tego, że mi ktoś tak robi, ale to nie przyszło mi to do głowy, że to wszystko pedofilia była teraz. A w Anglii była, no i masz 26 lat, ugryziesz jakąś dziewczynkę pewnie dla jaj i potem nagle to już nie jest dla jaj, to jest pedofilia. bo ty lubisz dzieci. Jak definicja w sumie, mówię, no tak, to jest miłość do dzieci, nie, to jest, to nie, nie może być miłość do dzieci. Więc jak ktoś mówi, że kochasz dziecko, to nie mów tego w Anglii lepiej, a już na pewno nie rób takich, że kogoś gryziesz tutaj, coś tam, nie, tutaj to nie. Możesz tracić na 2 lata do pierdla, a potem dadzą ci przedziwne restrykcje, na przykład, że nie możesz konta na Facebooku zakładać, albo na TikToku, albo coś takiego i musisz powiadomić policję, że zakładasz konto. A raz ją złamała rozkaz, bo poszła gdzieś tam do jakiegoś dziecka w sklepie czy co i zrobiła mu tak. Tak mu zrobiła. Jak nie patrzysz, to ja informuję. Tak mu przejechała ręką przez głowę. Tyle. Sąd przyszedł, ktoś tam doniósł, zrobili zdjęcia i w ogóle masakra. Pedofilię zaczyna uskuteczniać i pedofilka znowu na wolności zagraża małym dzieciom. Ja trochę, ja mam problemy trochę z tym, bo może albo czegoś tutaj nie piszą, ale czemu by nie pisali w takiej gazecie, która szuka sensacji, albo zmieniły się jakieś standardy. No i tak, już widzicie, czemu w Anglii się każdy boi? Dlaczego teraz człowiek się boi do mnie podejść i mówić, że mam mieć maskę? Skoro za zrobienie komuś tak, można wylądować w więzieniu na 2 lata, bo mu już od razu jakieś pedofilie czy inne rzeczy się dzieją. Z drugiej strony ta cała Serena Ransom ewidentnie ma w dupie cały ten wyrok i wszystkie sądowe te historie, bo już 4 razy to wszystko złamała. Nie wiem, czy nawet siedziała, czy ją tam wypuścili od razu, bo jest w tym trochę no, dziwne rzeczy się dzieją. Może miała złą twarz albo co. A może faktycznie miała jakieś, bo ja nie wiem, co się działo na tej rozprawie. Jak ktoś wie, to może niech powie, bo tylko to czemu wtedy nie piszą? O co tu chodzi? Wojtas mówi, no to fajna ta Anglia, czy nie? Uciekaj z tej Polski, czy nie? Martin, musisz się zdecydować. Że ja już się zdecydowałem, ja jestem w Anglii, nie? No nie wiem, jak tylko nie dotykasz nikogo i z nikim nie rozmawiasz, no to jest cudownie, nie? To... Nie, decyduj se, no jak chcesz. No. Z drugiej strony, tak naprawdę, ludzie tacy, co nie znoszą, żeby ktoś ich dotykał i żeby w ogóle ktoś dotykał kogokolwiek, to mają raj. Nie wolno już nikogo dotykać, no już nawet twarzy się nie pokazuje. Jak chcesz, to możesz nie mieć twarzy, nikt cię nie dotknie, nikt się nawet nie odezwie, jak nie chcesz. Zrób sobie plakietkę, proszę się do mnie nie odzywać, nikt się nawet już nie odezwie. Łącznie z policją. Będą ci, co chcesz, na migi. Powiedz, że jesteś głuchy, chcesz, żeby do ciebie po arabsku mówić. I przyniosą ci tłumacza, araba i będą na migi. Co chcesz? Super, po prostu. Nie wiem, kto za to wszystko płaci, no ale wiem, że nie ja, to co mnie to obchodzi właściwie. Więc jest trochę no, dziwne, nie? Sprawy, no, ale nie wiem, mnie to dziwi, ciebie to nie dziwi? Derwan mówi, Zmywak opowiada, że nie jest tak różowo w tej Anglii maseczkowej. No pewnie, że nie jest różowo, czy ja mówię, że jest różowo? Ani nie jestem nastawiony. Nie, no jest, minus jest na przykład, że jak pracę masz jakąś i ci tam każą zakładać na ryja, no to cię pewnie każą zakładać na ryja, albo cię pewnie zwolnią. No, ale to masz pieronę innej pracy w ogóle, potąd pracy. Nikt nie chce do roboty iść, nie wracają ludzie do pracy, nie wiadomo, co się dzieje. No, także teraz jakby jest ciekawe. No. Paweł mówi tak, Derwanow, no ale było parę akcji, że pobito Polaków za to, że się odezwali po polsku, a jednego to nawet zabili. No tak, bo zależy, czy się idzie na ulicy, się wychodzi i gada z ludźmi, czy się czyta gazetę. Bo w gazetach zawsze jest ten jeden przypadek, co kogoś zabili, wyszukany i przedstawiony. Ponieważ jak myślisz, że tak się dzieje, nie, wszyscy mówią po polsku, bo tutaj 1/4 miasta mówi po polsku. W Southampton. I nikt nikogo tutaj nie pobija za takie rzeczy. To jest absurd, to jest nonsens. To jest w ogóle, nikomu by to do głowy nie przyszło. Co to za pierdoły w ogóle? Gdzie ty takie głupoty czytasz? Ja wiem, że się zdarza, bo się zdarza wszędzie. Ale czego się czepiacie, że to w Anglii tak jest, a w Polsce nie jest? To w Polsce ja widziałem na własne oczy, że tak robili z ludźmi. Mnie nawet molestowali za to, że się odezwam nie po polsku w Polsce. I już były wrogości tutaj chodziły. Albo historia o tym, jak już po niemiecku spróbuj się odezwać w Polsce. I to nie jest wyjątkowe. W Anglii to jest naprawdę wyjątkowe, że się tak dzieje. To nie naprawdę powszechnie się tak nie dzieje. Nikt się nie tępi za to. No nie wiem, może muszę tu dłużej posiedzieć, no, pół roku jestem. Dominika też w ogóle cały czas chodzi między ludźmi, zmienia pracę i nic takiego się w ogóle nie działo. I to nawet trudno sobie wyobrazić coś takiego. No bo to raz, że że takie rzeczy są jakoś potępiane, rasistowskie wyskoki różne, a po drugie, że nie ma powodu, jakby ludzie nie są na tym poziomie, nie? To są tacy prości ludzie, ale nie są to proste buraki ze wsi w Polsce, co od razu jak się ktoś nie podoba, to lecą po widły albo go będą wyzywać. Tylko jak mu się nie podoba, to nie będą z nim gadać i tyle, ale nie, to też takie głupot nie padajcie, że tu w Anglii nie wiadomo jakieś rasizmy są, bo są, ale są po cichu i ukryte i kulturalne i prawda tego. I się zdarzają różnie, ale nie, to nie ma skali masowej. W Polsce jest masowe, to było okropne. Więc co tam było? A zmywaka Derwanow poleca. Nie, znaczy, czemu zmywaka? No wiecie co, jak gadacie na poziomie zmywaka, no to macie rzeczywistość z punktu widzenia zmywaka. To może jak nie chcesz widzieć zmywaka i dookoła zmywaka rzeczy, to może nie bądź na zmywaku, tylko coś bardziej... Że jakby wyjść na poziom wyżej może? Że to jest tak, by... Nie wiem, wyobrażanie sobie rzeczywistości angielskiej z poziomu zmywaka to jest mniej więcej tak, jakbyś pytał kiblonurka o to, czy świat pachnie. No ja pierdzielę, no nie pachnie, jemu nie pachnie, ale to jest kiblonurek i on, prawda, nurkuje w kibl... No ja w ogóle nie wiem, kto to jest kiblonurek, ale tak się zawsze mówię. Co to jest kiblonurek? No to nieważne, no powiedzmy śmieciarz i pyta... Panie, czy jest czysto? On mówi, nie, brudno, kurde, a co pan z zawodu? No śmieciarz, śmieci codziennie, cały czas wertuję, roznoszę, zanoszę. No i mówi, no i co, czysta tangia? Panie, brudne, wszędzie śmieci. Widzę wszędzie śmieci, no prawdę mówię, pokażę wam w ogóle zdjęcia. Cały czas śmieci, od rana do nocy, same śmieci. No to jak mówię, jak się pytasz gościa ze zmywaka, jak jest w Anglii, no to czego się, stary, spodziewasz? No to dziękuję bardzo. I tyle. W Anglii przemoc jest, ku Biren mówi, w Anglii przemoc jest w gazetach, a w Polsce na ulicy. W Anglii też jest na ulicy, tylko inna i innego rodzaju, za co innego i głównie się leją znajomi, jak się schleją w parku. Cześć, telefon jest.
Cześć, Martin. Mówi Marcin.
Fajnie.
Też byłem kiedyś Martinem.
A ja odwrotnie.
Ja byłem Martinem, bo mieszkałem kiedyś w Teksasie.
O!
Ale ja mówili nam. Martin, tak.
Martin, no, tak mówią.
No, no i właśnie, jak tak poruszasz tematy mieszkania za granicą, to polecam właśnie Teksas.
Ja chcę do Teksasu, tylko żeby się tak rozdzielili od Stanów i zlikwidowali wizy. To bym polecał.
Tak. Tam są takie ruchy w Teksasie, że chcieliby się rozdzielić, być osobnym państwem.
Ja
w ogóle
chciał.
Stan jest wyjątkowy, bo czuć tą inność w tym Teksasie, wszystko jest większe, czuje się tą wolność, a byłem też w innych stanach, w innych miejscach, między innymi w stanie Illinois, w Chicago, tam gdzie większość Polaków, i powiem ci, że tam jest zupełnie, tam są ludzie, którzy nie czują tej wolności. Nawet ostatnio jechałem z Warszawy, wracałem właśnie, bo pracuję trochę w Warszawie, trochę w innym mieście. Mhm. Wracałem z Amerykanką w pociągu i poruszaliśmy różne tematy właśnie. Okazała się być demokratką. Ja powiedziałem, że gdybym był w Stanach, to głosowałbym na Trumpa. Słuchaj, od razu była taki konflikt był, że...
Była
zmieniłem
wojna,
tak.
Była.
Tak, była wojna. No i ja w dalszym ciągu polecam Teksas, mimo to, że tam coraz więcej ludzi z Kalifornii przeprowadza się i już próbują zmieniać układ polityczny, szczególnie ci ludzie w stolicy Teksasu, w Austin.
Mhm. Ja myślę, nie zmieniają tam... Teksasu, ja wierzę w Teksas. Teksas wytrzyma, no. Bo tam już za dużo jest ludzi i oni przez pokolenia żyją w swoim własnym, w tej Ameryce starej, standardowej, co była założona na tym fundamencie wolności. I oni to mają tak wbite gdzieś, że to się nie wybije tak łatwo. Od samego tego, że ktoś im zacznie opowiadać jakieś socjalistyczne historie fajne.
No właśnie. I ja mam wielu przyjaciół, którzy dziwią się temu, co się dzieje w Stanach. Te wybory ostatnio, które były wygrane przez Bidena. Wielki opór jest w Stanach, jeżeli chodzi o Republikan, ale... To nie jest tak, że ja tutaj się stawiam jako republikanin, bo i tak nie mam żadnego wpływu na to, będąc teraz mieszkając w Polsce. ale no, dla mnie jest oczywiste, że te wybory były, coś było manipulowane przy nich.
Wiesz, może no, było, tak, ale nie musiało być. Największy problem na tym polega, że naprawdę dużo ludzi w Stanach ma takie zapędy socjalistyczne. Oni by chcieli socjalistyczny raj budować teraz w Ameryce.
Oni tego po prostu nie doświadczyli, dlatego nie rozumieją, no, mimo to, tak, że wiele przykładów na świecie, no w całym świecie, cała historia XX wieku pokazuje, co się, do czego może doprowadzić socjalizm, prawda?
Mhm. A no, jeszcze wiesz, ta łagodniejsza wersja, ta bez czołgów, tylko ta, gdzie się przekupuje ludzi i okłamuje, a niekoniecznie strzela.
No i niestety dużą tutaj rolę spełnia edukacja w Stanach, w tych koledżach, gdzie no, jest indoktrynacja socjalistyczna.
Tak, dla tych, co nie wiedzą i nie kontaktują, jak wygląda edukacja na Zachodzie, w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, to jedną rzecz sobie wbijcie. Uniwersytety promują komunizm. To już nawet nie jest socjalizm. To one są czysto komunistyczne. Idziesz na studia, wychodzisz jako komunista, po prostu, w skrócie.
Dokładnie. I ta zaciekłość w tych studentach, którzy walczą, no już każdy zna te wszystkie debaty z tym Benem Shapiro, czy tam z Michael Knowles, czy inni tacy prawicowi działacze, to tam nie ma żadnego sensu w rozmowie z tymi ludźmi, bo oni są po prostu
jest takie słowo, mają
wyłączone myślenie.
No ładnie to powiedziałeś, no, bez użycia brzydkich wyrazów, ale szkoda w sumie, bo ja liczę na różne bluzgi od telefonów słuchaczy, bo ja nie używam, a zawsze to ciekawie jest w audycji, jak ktoś zabluzga sobie. Także będę zachęcał teraz, żeby...
Lubisz bluzgi, to polecam Grecję. My tam z żoną często jeździliśmy jeszcze przed tym COVID-em i muszę ci się pochwalić, że za każdym razem wypożyczaliśmy motorek 125 cm sześciennych.
Tak, tak, to jest znak, już drugi raz o motorkach było. Robię program.
Bardzo lubimy takie właśnie skuterki 125. Są w miarę szybkie, najlepsze. Mają radę nawet przewieźć dwie osoby w miarę ciężkie.
I są najtańsze w ogóle, najtańsza opcja do jeżdżenia.
Tak. I wyobraź sobie, że w Grecji można taki motorek, nie powiem na jakiej wyspie byliśmy, żeby tutaj nie nas nie śledzili, że tak powiem, ale chodzi o to, że normalnie powiedziałem, że w Polsce nie trzeba prawa jazdy osobnego na taką pojemność silnika, no powiedział, spoko, skoro umiesz jeździć, to masz tutaj 2 tygodnie. Jeździliśmy, całą wyspę zwiedziliśmy. No przepiękna, no, przepiękne doświadczenie. Także polecamy Grecję.
Ja bym chciał, jak tylko otworzą granicę, to ja jeździmy znowu po Europie, bo chciałem zjeździć całą tym 125 moją teraz. Także taki jest plan. Dobra, dzięki za telefon.
Pozdrawiam.
Tak krótko jedno pytanie. Brakuje ci Ameryki, czy nie, jak mieszkasz w Polsce?
Mi brakuje, ale żona niestety jakoś nie jest przekonana do Ameryki, nie zna angielskiego za dobrze. Ale chociaż kiedyś spróbuję ją tam wywieźć, wiesz, na wakacje.
No tak, dobry pomysł. No.
Tak. Ale tym razem wypożyczymy coś większego niż 125, jakiś samochód.
Wiesz. No tak, silniki, jak już masz bagaże, to może być ciężko. Stany trochę jednak większe są do jeżdżenia.
No podróżowanie po Stanach jednak jest trochę inne niż po Europie i powiem ci, że mimo odległości jest lepsze, bo nie ma takich opłat za autostrady i za te wszystkie tunele czy te mosty jak w Europie, bo w Europie to jest, można zbankrutować, szczególnie we Francji.
Benzyna tania. O, ja wam zaraz powiem, jak kosztuje w Anglii. Dobra, dzięki za telefon.
Pozdrawiam wszystkich, cześć.
Cześć. To był telefon. Widzę, że się tutaj fajnie ewoluują nam tematy. Pytanie padło, czy grasz w grę Tomb Raider? Teraz nie, ale grałem dawno temu. Ale coś było na czacie ciekawego. O, Paweł mówi, ciekawe, wszyscy, których znam, co pojechali do Irlandii lub Anglii, to chwalą sobie zabezpieczenie socjalne, no bo a co masz sobie nie chwalić, jak ci dają za darmo pieniądze i zabezpieczenia socjalne? No miło, ja bym sobie też chwalę, bo wiesz, jak ludzie patrzą tylko z punktu widzenia własnego tyłka oraz najbliższych tyłków wokół siebie, no to co ich to obchodzi, że ten kraj bankrutuje? Oni mają pieniądze i święty spokój, bardzo dobrze, że chwalą luzik, nie? Tylko jak ja patrzę, próbuję patrzeć trochę dalej, to się robią problemy. W ogóle komunizm jest cudowny, pod warunkiem, że trwa 5 minut. Jesteś tam gościem, a potem zaraz wrócisz na przykład. Albo komunizm jest w ogóle super, jak ktoś ci cały czas daje darmowe pieniądze z nieba. No to nic, tylko wszystkim porówno, prawda, socjal dla wszystkich, górę serca i jedziemy. No ja, to tak, problem z komunizmem jest zawsze na dłuższą metę, nie na krótką. No krótko jest super, na długo to jest problem, coraz gorszy. No. Paweł jeszcze powiedział tak, wiemy Martin, że jesteś programistą, ale mnóstwo Polaków pojechało pracować z angielską working class. No to ja wiem, ale ja nie pracowałem jako programista w Anglii w ogóle. Dominika mi pracuje cały czas tylko jako working class. Ja tylko mówię o mentalność, mi chodzi nie o typ zajęcia, tylko podejście, że ja jestem na zmywaku tego i myślę po zmywakowemu. Ona pracuje na zwykłych takich pracach fizycznych raczej. Dobra, telefon, cześć.
No, cześć, cześć Martin, pozdrawiam z Tajwanu, z dalekiej Azji.
Wow.
I chciałem nawiązać do poprzedniego telefonu i do tego, co mówisz o Teksasie, że się tam postawią. No, ja mieszkałem też w Stanach, na zachodnim wybrzeżu, w Kalifornii, z której tam uciekają ludzie do Teksasu zrobić ten sam syf.
No.
I niestety wydaje mi się, że nie, niestety w Teksasie się nie ostaną. Bo po pierwsze, mimo że oni tam mają tą secesję wpisaną w konstytucję Teksasu,
no,
to niestety rząd federalny im na to nie pozwoli. A teraz, no,
możliwe trochę jest, bo pamiętasz pewnie, że Hiszpania i Katalonia mają dokładnie ten sam problem. Katalonia jest zbyt ważna dla Hiszpanii, bo utrzymuje tych wszystkich nierobów, bo tam jeszcze ktoś pracuje w Katalonii i ten sam problem, bo Katalonia chce się oddzielić totalnie. O, tam w ogóle wszędzie na ulicach jest, że Katalonia, tylko Katalonia, precz z Hiszpanią i tak dalej. Ale
tak, ja byłem w Katalonii raz polatać na paralotni tam wszędzie te flagi katalońskie,
tak,
tylko że jak gadałem tak z ludźmi, nie wiem, może wiesz, no nie wyszukiwałem sobie jakiegoś tam mega towarzystwa, ale tam tak troszkę z lewej strony coś wiało, tak jak tam rozmawiałem.
Jest, bo w Anglii jest tylko, no nie, w Anglii, w Hiszpanii jest albo lewa strona, albo jeszcze bardziej lewa strona. Tam w ogóle nie ma innych stron. To są tylko socjaliści albo komuniści i nic nie ma więcej. Więc to no tak, ale to mówię, i tak Katalonia jest dużo bardziej jeszcze pracująca niż reszta. No. Więc pewnie z Teksasem będzie
a jeszcze
tak
samo, wracając
tak
do
łatwo.
Tych... No, jeszcze wracając do tych Stanów, to teraz obecna, że tak powiem, administracja ma w planach zalegalizować bardzo dużo ludzi, którzy tam pojawili się po prostu, wiesz, nie tak jak Polacy, czekając grzecznie w kolejkach na wizy, czy jakieś loterie tam za jeden uśmiech wygrywając. I jak oni już zalegalizują całą tą demografię, no ludzi z Ameryki Południowej, która jest tak jak podobnie jak Hiszpania dosyć mocno na lewo, to ja wątpię, że jacykolwiek republikanie czy coś takiego wygrają kiedykolwiek jeszcze jakieś wybory po prostu. No.
Na pewno nie
jest
w najbliższym
opinia
czasie.
I...
Ja się trochę zgadzam, no, ale ja raczej jeszcze dalej. Ja myślę, że nie cofnie się tego trendu, aż póki kraje nie zaczną naprawdę porządnie biedować. Póki nie chyci bida, to będziemy tylko szli w stronę komunizmu wszędzie. Ja nie widzę w ogóle odwrotu.
No niestety wiesz, no w Związku Radzieckim była bida i utrzymał się przez ile? Przez 90 lat? 70, 80?
Tak, ale to czołgami, no, także... a teraz to... To ja nie mówię,
tak,
że
teraz
szybko.
Teraz mają lepsze metody.
No, teraz da się ludzi okłamywać, metody. Ale... W końcu nawet najgłupszy człowiek się zorientuje, że tu mu mówią, że jest fajnie, a on nie ma co jeść i się wtedy kończą te dobre czasy. No zobaczymy, nie? Ale no, ludzie, nie spodziewajcie się, że jakikolwiek przechył w stronę wolności nastąpi, bo ja nie widzę żadnych szans na to. Przez jakiś czas jeszcze. Mówię, póki
no,
złe czasy
się trzeba się w swojej własnej, że tak powiem, bańce wolności jakoś uchować.
No wiecie,
a ja polecam jako kierunek emigracji...
Tajwan?
Dokładnie. Ja polecam jako kierunek emigracji Tajwan, chociaż tobie by się nie podobało może, bo bardzo co? Dużo ludzi chodzi tutaj w maskach, nawet jak nie każą, tylko
nie.
Powiedzą, że
nie chcę.
Powinniśmy
nie chcę.
Chodzić w maskach, no to niestety wszyscy od razu chodzą w tych maskach. Ale wiesz, ale na przykład jest taka sytuacja, że nawet na początku całej tam sytuacji zdrowotnej, jaką teraz mamy, nie zamykano żadnych biznesów, nikomu. Nocne targi tam z małymi stojaczkami, z paróweczkami Korwina, były wszystko otwarte zawsze.
Paróweczka Korwina, to mi się spodobało.
Tak, 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 to jest tutaj bardzo popularne teraz danie. Robi furorę od zawsze i wiesz, knajpy nigdy nie były zamknięte. Teraz chyba są w Tajpej, bo znowu niby tam więcej ludzi zaczęło kaszleć i znowu jakieś tam obostrzenia lekkie wprowadzili, ale to jest naprawdę tutaj nigdy nie było widoczne. Ja tu jestem od początku tej sytuacji, a nawet trochę dłużej i no, życie tutaj naprawdę płynie normalnie. No tylko, że taka jest sprawa, że Azjaci generalnie te maski są, że tak powiem, popularne tutaj.
Czy oni mają mentalność taką trochę mrówczaną, czy nie, czy mi się tak wydaje, że tak lubią być w szeregu?
Z jednej strony tak, ale też władza ma taką mentalność, że jest, przynajmniej na Tajwanie, jest bardzo otwarta, jeśli chodzi o dane, o metody tam zapewniania tego bezpieczeństwa zdrowotnego i tak jak mówię, no nie widać przymusu. Tak samo jak ktoś wyjdzie bez maski, to nie jest tak, że cię policja zatrzyma, czy się ktoś będzie brzydko na ciebie patrzał.
No
czy
to dobrze.
W ogóle
nie
ma przymusu. No. Widać ludzi, którzy mimo że teraz dużo ludzi, właśnie większość już ma maski na twarzach, to widać osoby, które po prostu, tak jakby wiesz, zapomniał sobie założyć i idzie normalnie, nikt go nie zaczepia.
To mi się trochę aż lepiej zrobiło, bo przyszedłem właśnie po ulicy, chodziłem tutaj w Southampton i jak nie wiem, pewnie coś znowu powiedzieli w telewizji, bo znowu ludzie z tymi namordnikami, to tak okropnie wygląda jeszcze w Anglii, która już wyszła ze wszystkich obostrzeń prawie, a ludzie wzięli i sami zaczynają się maskować już jak głupki. W ogóle nie ma obowiązku w Anglii chodzenia w tym po ulicy, a i tak chodzą, mnie to rozsłabia. Także, no przynajmniej mi nie każą, to jest plus. Ale Tajwan brzmi lepiej. No. To jakby co to tam będę pamiętał, żeby uciekać, jak już nie wytrzymam tej Europy. Europa jest coraz gorszym miejscem do mieszkania, naprawdę. Właśnie poza pieniędzmi to tutaj nic nie ma chyba fajnego. Trochę jest, no. Zorganizowana dobrze, drogi w miarę fajne. No coś tam jest.
Tutaj jest naprawdę i piękny kraj, i ludzie bardzo przyjaźni. No, tam się zastanawiałem, czy po prostu nie rzucić obecnej pracy i nie zostać tutaj na zasadzie, żeby coś małego otworzyć, ale no na razie jeszcze, wiesz, planuję, tak jak mówiłeś w zeszłym odcinku, zjechać do Polski.
Zjechać do Polski. Z tym zjeżdżaniem. No tak, dobra.
Zjechać, dać się okraść i znowu musieć uciekać. No.
Super.
Dzięki za audycję, jestem fanem od wielu lat. Pozdrawiam. No.
Dzięki, na razie. Cześć, co była audycja, a znowu krzywo, a tymczasem my tu gadu, a ludzie wleźli na enklawa.net i dają co łaska, więc co łaska dał Derwanow, masz tu brawa, tak to, biedak z altanki, już wyśmiałem biedę, prawda, samobójca i od Dzidsona dla kaleki społecznej. To było. Dziękuję bardzo. Jak ktoś ma jeszcze ochotę, to na enklawa.net może dać co łaska. Będą to 3 zł, to akurat będzie na te koszty nadawania i tak dalej. Może być. A teraz mała przerwa na coś, co znalazłem w sieci, co było co prawda w 2017 roku, ale zrobiło mi to z mózgu jajecznicę. Musicie to zobaczyć. Powiem wam, co to jest. To jest, jak się to nazywa? To jest ta ekranizacja... jak się to nazywa? Inscenizacja? No nie wiem. Było takie fajne słowo, no, że było wydarzenie w przeszłości i pokazujesz to jeszcze raz, wydarzenie, jakby robisz taką ten. I to jest wydarzenie z zamachu. O! Słyszę strzały. To był Papa Mobile. Nie wiem, czy widzicie, o co tu chodzi. To był Papa Mobile i tam w środku był, prawda, papież. To była inscenizacja z Misterium, czekajcie, ja to powiem, Misterium Fatimskie w Ostrowie, scena zamachu na Jana Pawła II, prawda? To była i z roku 2017. Odtwórstwo po prostu głównych ról mnie tutaj przejęło, przejęty się czuję, jak zobaczyłem to, aż normalnie mi się łza zakręciła, sobie myślę, czy nie zostać katolikiem, aż jak zobaczyłem takie Misterium, żeby przeżywać to tak jak ci ludzie, patrzeć tam, co tam stali z tyłu i tak patrzyli, tak. Jedna pani się uśmiechała niesmacznie, ona w ogóle musiała być satanistką przecież. Także ta scena, no nie wiem, jakoś tak mi Polskę przypomina. To po prostu jakby kwintesencja Polski. To powinien być hymn Polski, ta cała scena. To powinno się w szkołach pokazywać. Chcesz iść do szkoły, to egzamin na przykład do liceum powinien być taki. Puszczają ci film i patrzą i na twoje reakcje, jak zrobisz tak. To wtedy cię przyjmują, bo to jesteś narodowo-katolicki, przejąłeś się, prawda? Nie zauważyłeś tego, że Papa Mobile, pancerny jakiś tam wóz czy coś kuloodporny, został grany przez Meleksa. A papieża grał pewnie wójt albo jakiś tam coś, nie wiem, odpowiedni, nie wiadomo, i tak dalej. A strzały padły, no już nawet nie chcę nawet mówić, z czego te strzały padły, ale jakoś mnie to rozczuliło. Nie rozczula was, to jest tak, jakbyś dziecko ci przyszło i pokazał, mamo, narysałem scenę Hołd Pruski, nie? A tam masz pięć kresek, jakieś takie bohomazy, nie wiadomo, gdzie jest twarz, gdzie noga, gdzie dupa. I mówisz, so cute. Bo to takie dziecko. No to ja tak widzę Polskę. Nie, taka, o, taka Polska, ojejku, jaka tutaj malinkę ci zrobię. O nie, zostałem pedofilem niestety w Anglii. Za bardzo kocham Polskę. Kochasz Polskę, jesteś pedofilem. Tak. Anglia z Polską, tutaj już doszliśmy do jakiegoś porozumienia. Co łączy Anglię z Polską? Że jak w Anglii kochasz Polskę, to jesteś pedofilem, bo Polska to jest dziecko, małe dziecko, które odtwarza sceny zamachu papieża za pomocą Meleksa i strzałów z jakiejś odpustowego korka, czy co tam, kapsle były na odpustach, były takie rzeczy. Ja myślę, że to był tylko przerywnik. Czy grał tam Tomasz Karolak? Nie grał tam Tomasz Karolak. Ach, no dobra. Strzały z dupy. Nie, to nie były strzały z dupy. Strzały z dupy brzmią tak. To był strzał z dupy i gdyby był chociaż taki strzał, to by była jakaś wartość, prawda, rozrywkowa. A tak była wartość, no też rozrywkowa, tylko nie w tym sensie, które ktoś chciał, prawda, wywołać. No nie wiem, ale no nie da się tego komentować, prawda? Nie da się. Jeszcze chciałem wam tu dzisiaj rzucić taką stronę, straty minus COVID, równa się Polska. Straty minus COVID.pl jest strona i tam liczą straty w sektorach, przemysł, budownictwo, handel i usługi. Na podstawie sensownych danych, bo sobie przeczytam metodologię z grubsza, robi to Konfederacja Lewiatan i Federacja Przedsiębiorców Polskich. Akurat instytucje, przynajmniej jedna z nich, wiem, że nie za bardzo ma coś wspólnego w ogóle z przedsiębiorcami, bo oni tylko jakieś ogromne firmy tam. Większość firm w Polsce, 75% zdaje się wpływów do budżetu, jest z małych i średnich firm, czyli jedna osoba, dwie osoby, czy osoby takie ja ze szwagrem typu, małe firemki i ich nikt nie reprezentuje w ogóle. Ani partia, ani federacja, ani konfederacja, ani lewiatan, ani nic. No, a oni robią samą robotę. Nie, to tam wszyscy pracują, to stamtąd są wszystkie podatki, a nie z tych dużych. Ale kogo to obchodzi w ogóle? Więc ktoś wziął i wyliczył, ile wychodzi. Na dzisiaj wychodzi od roku, od marca, 16, no więcej niż rok, wyliczyli takie bezpośrednie straty polskiej gospodarki, czyli ludzi. Wyszło tam i cały czas się nabija, w sumie tak, że lecą ze 3000 na sekundę złotych ciągle, 217 miliardów złotych strat. To są tylko bezpośrednie straty. Wbrew pozorom to nie jest aż tak dużo, ale to jest dosyć dużo. Porównanie. Polska w ciągu roku wydaje, albo nie, dostaje z podatków, bo wydaje trochę więcej, plus minus 300 miliardów. To jest plus minus wszystko, co w ciągu roku rząd ma do dyspozycji z podatków. 300 miliardów, zapamiętajcie sobie. Więc teraz dla porównania w kontekście, 217 miliardów było strat w ciągu roku. To by się z grubsza zgadzało, no czyli 2/3 poszły... Wszystko, 2/3 to, co w roku przychodziło do państwa, to już nie przyjdzie. Jak dalej przyjdzie, oni wydoją, nie? Do reszty, ale ludzie tyle stracili. W kij dużo. To już są takie kwoty, że poczujemy. Tego się nie da nie czuć. Poczujemy, jak tylko wrócą wszyscy do roboty i skończy się ten cyrk, to jakby, bo wszystko, tak się, wiecie, wszyscy zawiesili, bo czekają, coś będzie, coś się zmieni, coś się będzie działo. Poprawią, jeszcze będzie. Jak już się skończy pandemia, wszyscy mówią, no, jak się skończy. Jak się skończy, to się zacznie to najgorsze, ale może się nigdy nie skończy. Ja już nawet, ja nie wiem, czy to jest w ogóle szansa na to. No dobra, GP mówi, dlaczego nie zagrasz w bilard w Watykanie, bo papa mobile. A czekaj, jeszcze ci puszczę śmiech jakiś, bo przecież to było... Niezwykły żarcik, bardzo dobra. Dobra, to ja zostawiam tam z tych tematem, za was z tym tematem. Przy okazji, jak ktoś nie wie, to też informację wyliczył ktoś, że z kolei straty w ludziach całej tej imprezy wynosiły 100 tysięcy ludzi. I to są ci ludzie, którzy umarli nadmiarowo z powodów nie COVID-a, tylko rządu, bo to rząd zrobił te wszystkie restrykcje, a nie wirus. Wirus nie głosuje, przypomnę, kolejny raz, wirus nie zasiada w parlamencie, wirus nie jest ministrem też. To minister jest ministrem i to minister wymyślił, że mamy zamykać, mamy ludzi skazywać na samotność, mają się nie badać na raka, mają się nie badać na nadciśnienie, mają się w ogóle nie badać na nic i mają robić różne rzeczy, które nie służą im. No i z wyliczeń wychodzi, że no jedni mówią 50 tysięcy, inni mówią 100 tysięcy, ludzi nadmiarowo niepotrzebnie, inaczej mówiąc, umarło przedwcześnie. Bo i tak wszyscy umrą, ale oni umarli, a mogliby se pożyć. I to jest trochę lipa, bo wiecie, na COVID umiera większość ten, kto i tak już niedużo by se pożył, a tam resztę to mogli se pożyć, więc taka słaba kalkulacja. Telefon jeszcze odbieram, cześć.
Cześć, cześć. Wojtek z Warszawy.
Cześć Wojtek.
Tak, opowiadasz trochę tutaj o tych, no muszę powiedzieć, że z Warszawy, bo to tak jak być na studiach prawniczych, wiesz o tym. Nie trzeba powiedzieć, że...
Trzeba powiedzieć z Warszawy. To tak, czekaj, to jak z Warszawy, to się ukłonię tutaj. Nie, to... Stolica, prawda?
Nie, tak naprawdę jestem słoikiem, ale nie ma to znaczenia.
Słoik z Warszawy, zdrada, hańba.
No, zdrada. Okej, okay, nie, ja, mówisz tutaj o takich rzeczach jak to, że 100 tysięcy ludzi zmarło nadmiarowo z powodu działań rządu. No. Ja się z tobą nie zgadzam, dlatego że ja... Trochę siedziałem w tej branży, siedzę w branży, gdzie pracuję dla laboratoriów. Nie będę mówił dokładnie, co mówię, natomiast wielokrotnie rozmawiałem ze szpitalami w czasie epidemii. No. I na przykład mówisz, że gdyby nie było lockdownu, to by było spoko i by ci ludzie nie zmarli na przykład, tak? Nie wiem, czy taką masz teorię.
Taką mam
natomiast,
teorię,
Natomiast dzwoniłem do szpitali i na przykład... ze względu na COVID-a i zachorowania lekarzy i ludzi w laboratoriach, na przykład 60% załogi nie było w tym momencie. Co byś wtedy zrobił, jak do ciebie stukają ludzie, a nie masz gdzie ich umieścić, albo nie ma kto ich leczyć, na całym oddziale praktycznie większość jest albo chora, albo ma problemy.
No tak było,
co
tylko,
wtedy
że to...
Co wtedy robisz? Co wtedy
czekam
robisz
dwa tygodnie, bo tyle no trwa więcej leczenie no,
ale
się
pacjent,
z COVID-em.
Ale pacjent z zawałem nie będzie czekał 2 tygodni.
Tak, ale zginą ludzie przez ten zawał przez 2 tygodnie, a tu umierali
ale,
przez rok.
Ale to zakładasz, że zarazisz całą Polskę w 2 tygodnie bez problemu?
No zaraziłbym nie 2 tygodnie, nie, ale nie na pewno nie... No pewnie, że nie w 2 tygodnie, ale zaraziłbym w kilka miesięcy, ze 3 miesiące, 4 miesiące, dobrze. Nie liczyłem tego dokładnie, ale nie 2 lata.
A dobrze, okej, okay, ja też nie powiem, że jest idealna ta sytuacja, natomiast myślisz, że ofiar byłoby mniej?
No pewnie, żeby było mniej.
No ja takiej gwarancji nie mam. Jeżeli na przykład masz 30 tysięcy, teraz było 30 kilka tysięcy miejsc zajętych w szpitalach i już nie mogliśmy, nie wyrabialiśmy, nie mieliśmy obsługi pielęgniarek, lekarzy i innych tego typu rzeczy, to zakładasz, że jakby pacjentów, byśmy to puścili wolno i byłoby 200 tysięcy pacjentów covidowych na raz, to wtedy byśmy, bo oni nie poumierali, wtedy w ogóle nie miałbyś
szans.
Dajesz
w ogóle fałszywy wybór.
Dlaczego
to, że jest za mało, dlatego, że nie patrzysz na całej sytuacji. Jest jakiś powód, dlaczego jest tak mało łóżek. Dlaczego w Niemczech, tam gdzie jest ten sam dokładnie wirus, nie umiera tak dużo ludzi jak w Polsce? Ani w ogóle nigdzie. Polska jest rekordzistą w ogóle. Wygraliśmy. Jej,
znaczy,
na więcej ludzi umarło.
Trudno jest powiedzieć, czy jesteśmy rekordzistą, czy my inaczej liczymy, czy nie wiem. Trudno mi jest do tego podejść. Tak? No, to nie jest takie proste, że sobie już wyliczyłeś, jesteś rekordzistą. Może się okaże, jak podsumujemy łącznie, mamy też wyż powojenny, który teraz umiera. Wiele rzeczy się na to składa, tak? Tak naprawdę, no, nie wiem, czy jesteśmy rekordzistą i już, tak?
Natomiast, no, naprawdę, kij tam, natomiast czy jesteś
spojrzysz sobie pewnie na liczby jakieś i byś sobie spojrzał, no nie wiem, nie mówię o Wielkiej Brytanii, ale był jakiś taki kraj, w którym tam na 1000 mieszkańców zdecydowanie więcej osób umarło. To w Europie, już nie pamiętam, który.
No tak, bo to się zmienia, no wiadomo, jak jest
szczegół,
no.
Tak? To jest szczegół, tak, moim zdaniem. Natomiast taka teza, że gdybyśmy nie mieli lockdownu, to jest dla mnie bardzo ryzykowna. Bo mówię ci, no, kontaktowałem się wielokrotnie z tymi ludźmi i widziałem, co się działo. No po prostu nawet respiratorów, co kupisz jeszcze 50 tysięcy respiratorów, bo akurat jest taka fala, że kupisz i co?
Na użycie jednokrotnie. No czekaj, nie da się uniknąć.
Ale nie byłoby fali, gdybyś mówił, że luz, puszczamy wszystkich, puszczamy chorobę wolno i ona jedzie. Nie byłaby jedna potężna fala. Przez
tak,
kilka miesięcy.
Jedna, no, no przez kilka miesięcy, może ze dwa, może no, jeden, może trzy.
Nie dwa i jeden. Musiał, bo to jest trochę tak jak z
lockdownami. Szczyt fali jest dość krótki. No jeżeli, czekaj, jak zostawiasz wszystkich luzem, żeby się zarażali, no to skracasz ten czas najgorszy, a nie przedłużasz, nie?
Znaczy, no zostawiasz wszystkich luzem. Zakładasz, że wszyscy, widząc co by się działo, aby działoby się zdecydowanie gorzej niż teraz, to że wszyscy ludzie by się chcieli
spotykać. Nie, czekaj, nie wiesz, co by się działo zdecydowanie gorzej. I tak się...
Tak,
no czekaj, i też robisz założenia. Nie wiesz, czy byłoby zdecydowanie gorzej. Ja nie znam żadnych badań, które pokazały, że lockdown działa. W ogóle nie ma takich badań.
No dobrze, ale to nie masz kraju, w którym by tak naprawdę tego lockdownu tak do końca nie było. Okej, okay, są
no to
kraje...
To jest właśnie
tak.
Problem, bo nie no mamy dobra, problem okay. Z porównaniem. Nie?
Dobra,
to
powiedzmy, że
szkoda.
Nie wiem jak Brazylia na przykład, ale Brazylia wszyscy mówili, okej, okay, ciepły kraj, luz, więc ludzie tak się nie muszą, wiesz, a wiadomo, że jest potężny kraj, to coś innego. Nie muszą się tak progromadzić, troszkę jest inaczej. U nas było lato, też było fajnie. Natomiast dalej tam poumierało teraz jakieś szalone ilości ludzi, znaczy liczby ludzi, tak?
Oni zawsze tam umierali. Te badania, nie da się porównać z metodologii liczenia w Brazylii do metodologii liczenia w Anglii, bo się nie da porównać w ogóle sposobu życia w Anglii do sposobu życia w Brazylii.
No oczywiście,
tam są slumsy.
Oczywiście.
No to tam umierają ludzie cały czas. W Anglii, poza tym pamiętasz, że przez długi czas sposoby liczenia tego COVID-a były, no tak powiem delikatnie, mało precyzyjne, bo ludzie dostali paniki i zaczęli wliczać w COVID absolutnie wszystko przez jakiś czas. To
no
się,
dobrze.
Wiem, z czasem się trochę im już zaczęło, wiesz, już tam wracał im rozum, ale no przez ten okres paniki liczby były zawieszone, nie?
Znaczy, ale to tak jak wiesz, mniej więcej jest u nas, że mówi, że się na przykład zawyża tych, którzy zmarli na COVID-a, no ale... Jeżeli miałeś do tej pory, tutaj widzę ludzie na czacie piszą 1000 osób umierających dziennie, a masz 1500, no to możesz podejrzewać. I też mówi się, że są zamknięte szpitale. Nie wiem, ja korzystałem z szpitali, moja żona rodziła w międzyczasie, moja mama miała operację na zaćmę, wielu znajomych. Normalnie, jeżeli chciałeś, to korzystałeś. Jeżeli była pierwsza teleporada, a później mogłeś...
W Warszawie.
Nie, no nie wiem, w innych miejscowościach. Moja mama akurat nie jest z Warszawy, jak powiedziałem się, że jestem słoikiem, no to nie miała żadnego problemu. Mój teść w Lublinie też nie miał żadnego problemu, więc jakby oczywiście, no nie jest to takie, nie było idealnie, musiałeś mieć jakąś tam teleporadę, uzgodnienie, natomiast jeżeli potrzebowałeś tego lekarza, to wykazując jakiś tam stopień determinacji, może były te momenty, gdy były problemy większe, ale wykazując jakiś minimalny stopień determinacji, mogłeś do tego lekarza jakoś dotrzeć.
Minimalny.
Tak?
Minimalny stopień.
Minimalny, okej.
Nie maksymalny, minimalny.
No
w Polsce według Ciebie to jest, żeby się dostać do lekarza i być leczonym na przykład na raka czy coś, tak. Wystarczy minimalny według Ciebie stopień zaangażowania?
Nie wiem, nie byłem chory na raka, więc nie mogę ci na ten temat powiedzieć. Natomiast
czyli,
na przykład,
profilaktyka cała funkcjonuje, tak?
Co to?
Tych wszystkich chorób, profilaktyczne leczenie.
Nie uważam, że jest idealnie, ale nie uważam też, że za granicą jest idealnie, tak? Uważam, że jest źle w wielu rzeczach medycznych, tylko czy my to zmienimy teraz? Pewnie nie. Myśmy to zrobili źle od może 30, 40, 50 lat.
Tak, zgadzam się, tylko patrz, tak. Realizm wymaga, żeby pamiętać o tym, w jakim stanie, jakie są warunki w Polsce. a nie naśladować bezmyślnie Anglii albo Niemcy, gdzie tam mają w szpitalach miejsca i są dobrze zorganizowani. Robienie dobrze tych samych procedur, co w innym kraju, w innych warunkach, prowadzi do katastrofalnych wyników, jeżeli się to robi bezmyślnie i kopiując. Dobrze. To jest na przykład rzecz, którą na pewno trzeba rozliczyć kogoś z tego, nie?
No, oczywiście, no dobrze, no tylko dwa razy etapy, kiedy się otworzyliśmy, czyli jesień, kiedy dzieciaki poszły do szkoły i nasza pierwsza fala i druga fala nas zabiły nam szpitale praktycznie, tak? Czy ktoś się może zgadzać, czy tam pół szpitali była pustych, czy nie pustych? No niestety, musisz mieć rezerwę, tak tu ludzie piszą też na czacie, że część szpitali stała wolnych, można było tam dać pacjentów. No nie możesz dać na przykład ludzi na onkologię w Warszawie, bo byłem w tym szpitalu w czasie epidemii. Powiedzieli do nas, jeżeli do nas wszedłby COVID, to mamy pół pacjentów z głowy, tak? No z głowy, to znaczy, że każdy może się domyślić, co się z nimi stanie, bo są w takim stanie, że dla nich nawet lżejsza choroba to jest zgon. Oczywiście... Kogo to tam obchodzi, bo przecież przeszłaby epidemia.
Tak, bo no co, przed COVID-em też był ten problem, bo w ogóle polskie szpitale mają duże problemy teraz.
Okej, ale to widzisz, to nie miałbyś z tym problemu, że przez na przykład onkologię lekarze by przychodzili, bo oni pracują często w jednym szpitalu, że przyszedłby na onkologię lekarz chory, no, zaraziłby tych ludzi, no to trudno, no przecież przeszłoby tam, cóż tam ten, nie wiem ile tam tysięcy, kilka tysięcy pewnie leży na onkologii w Warszawie, no tam ze 2000 by wykosiło, no ale to przecież przeszlibyśmy epidemię i jest super. Tak? No to już zmarli, minęło to, okej, wiesz, no zmarłoby twoim zdaniem mniej, moim zdaniem by zmarło 2-3 razy więcej niż teraz. Ale to jest, wiesz, no nie skonfrontujemy tego nigdy tego zdania, no bo oczywiście...
No możemy porównać z innymi miejscami tylko, no, ale
z jakimi
problemy
z jakimi miejscami, które są adekwatne do nas,
wiem, właśnie na przykład... problem taki, że każdy kraj jest trochę inny, no i nie właśnie, da się tego no dobrze właśnie porównać, dlatego możemy gadać sobie i znaczy, próbować zgadywać, no nie wiem, niech ci będzie. Dobra, to czyli tak czy inaczej twoje zdanie jest takie, że nie masz nic do zarzucenia, czy niewiele do zarzucenia temu, co w Polsce, jak mam, to było zorganizowane?
Mam wiele do zarzucenia, natomiast zdając sobie sprawę z nietypowości tej sytuacji, część rzeczy wybaczam, bo wiem, że sam bym nie wiem, co bym miał zrobić w tej sytuacji. Czy nie miałbym dobrej odpowiedzi, tak jak teraz nie mamy dobrej odpowiedzi, co by było, gdyby było, bo nie mamy, to wtedy ja też bym nie miał. I pewnie bym się miotał tak, jak się miotał cały świat. Ja to rozumiem, to miotanie, właśnie z tego właśnie powodu, że to było tak ekstremalnie dziwna sytuacja, że nie wiadomo było, co robić, tak? I robili nie takie dziwne...
Przez pierwsze 3 miesiące, tak? Czy kiedy?
Nie, przez... No dobra, tak naprawdę nas pierwsze 3 miesiące to nie dotknęły tak mocno. Myśmy...
Wtedy nie było wiadomo, co zrobić, ale później twierdzi, że nie było wiadomo, co zrobić? Przecież do dzisiaj... Ludzie wiedzieli, co zrobić. Do dzisiaj to mówią. Od roku ludzie powtarzają, co trzeba było zrobić. Izolować tych najbardziej podatnych i tych, dla których COVID jest niebezpieczny, a resztę puścić, żeby żyli.
No i jak byś to zrobił w Polsce, kiedy tam 30-40% ludzi mieszka z rodzicami i dziadkami?
Zostawiłbym ich. To jest ich życie. Oni wiedzą, co robią. Poinformować ich należy.
Gdzie byś ich zostawił?
Żeby żyli. No to niech oni decydują o sobie, a nie ja. Z urzędnik z Warszawy.
Ale gdzie
a ty bardziej słoik.
W domu i resztę musiałbyś...
Zostawiłbym ich w sensie, nie narzucałbym żadnych restrykcji. Niech oni decydują, czy uważają, że trzeba się izolować, czy nie trzeba się izolować. To jest do ich zarządzania, to jest ich życie. Niech robią, co chcą. Dałbym tylko informacje, które pozwolą im dobre decyzje podejmować. Ale nie można paraliżować wszystkiego, bo potem jest właśnie problem.
Czy wiesz co?
Lekarze też chyba sami by zdecydowali lepiej, czy robić, czy się izolować, czy nie, czy robić oddzielne oddziały covidowe, czy nie
no,
robić.
Dobrze.
Przecież
no dobrze,
masakra ale... z tego wyszła.
No dobrze, okej, okay. Ale to przecież same szpitale często te oddziały organizowały. Więc oczywiście były narzucone jakieś rzeczy z rządu, ale tam ludzie siedzieli, konsultowali to z lekarzami, a nie konsultowali to sami ze sobą. Przecież sami lekarze brali udział w tych konsultacjach, tak? Czy nie? Czy ktoś sobie to wymyślił, uważasz, w 100% sam sobie siedział i wymyślił? Myślę, że nie. Myślę, że...
Nie wiem, którzy to byli lekarze zupełnie, bo jedni lekarze mówili to, a drudzy mówili przeciwnie. I to zazwyczaj się... decyduje, kogo słucha.
Zazwyczaj zgadzamy się z tymi lekarzami, którzy mówią tak, jak myślimy. No to i to tak jest troszeczkę.
No to dlatego, że lekarze, nie mieszajmy więc lekarzy do tego, bo się instrumentalnie ich dobiera i wtedy jest problem. Że ktoś
no dobra, się... no okej, okay, ale to też możesz sobie instrumentalnie dobrać do swojej tezy i powiesz, o, mam takich lekarzy, którzy twierdzili inaczej i oni byli tymi dobrymi.
No, też słusznie mówisz. Tylko, no tak. Wiesz co, weryfikujmy to w takim razie nie tym, czy się zgadza z tym, co nam się podoba, tylko jakie były wyniki ich przewidywania, bo założeń. No więc wiesz, ci, co mówili...
wyniki nie są dobre, natomiast nie mamy porównania, co, jakie by były wyniki w innym wypadku. Nie mamy takiego
mamy porównania z innymi miejscami na Ziemi, nie tylko o Polsce, dobrze, musimy
jakimi,
do Polski.
Z jakimi miejscami? Może się porównywać, nie wiem...
250 ileś krajów na świecie, no z nimi wszystkimi można te dane porównać, nie?
To który kraj tak dobrze sobie poradził, możesz mi powiedzieć?
No w sumie to chyba większość. Szwajcarz, no, ale... Szwecja, Niemcy, Teksas... Teksas nie jest krajem. No
nie wiem, czy Niemcy jak... sobie poradzili. Niemcy mają tak...
Lepiej niż Polska. Tego...
No troszkę lepiej niż Polska, ale nie jakoś, wiesz, nie zdecydowanie troszkę. Lepiej.
Zdecydowanie lepiej.
Ale gdzie? W statystykach zgonu? Tam z tego, tak. Co patrzyłem, aż sobie spojrzeć ciekawości, no to nie było takiej całości. Różnicy, nawet chyba mają więcej zgonów.
Ale nie patrz ja wiem, na statystyki mają... zgonów samego COVID-a, tylko na całość sytuacji, bo mi nie jest problem samo to, czy ludzie umarli na COVID więcej, czy mniej, tylko czy w ogóle poumierali od innych rzeczy, nie? Jak znieśli to wszystko, czy się podniosą ekonomicznie, czy mają zawały serca z powodu tego, albo się powiesili, bo im firma bankrutuje, to wszystko jest efektem.
Oczywiście,
na całość
tak.
Trzeba patrzeć.
Oczywiście, że tak.
Więc o to mi chodzi tutaj. Więc jak się więcej danych weźmie pod uwagę, to Polska nie za dobrze sobie z tym poradziła.
No to ja myślę, że musielibyśmy się porównywać z, wiesz, z krajami regionu ewentualnie. Z Czechami, z Słowacją, z takimi, które mają, wiesz, podobną zamożność, podobny ten i możemy sobie wtedy, a akurat powiem ci szczerze, jakoś
że tego nie są kraje podobne
wiem,
do Polski.
Czesi też wiem, że Czesi też dostali mocno, tak jak my, z tego, co sobie gdzieś patrzyłem.
Czesi więc się jakoś tak nie różnią bardzo. Piwo mają lepsze. To jest
no dobrze, no wiesz, ale jakbyś tak, to wcale nie jest takie oczywiste, że byłoby inaczej. Twoim zdaniem tak by było inaczej, ja moim zdaniem inaczej i pewnie przy tym zdaniu zostaniemy, tak?
Możemy natomiast, zostać na razie przy mówię, tym zdaniu.
Ja obserwowałem, wiesz, obserwowałem to troszeczkę od wewnątrz, jak jeździłem po tych szpitalach i widziałem, jak to wszystko wyglądało. Oczywiście wiele ludzi miało moich znajomych wywalonych totalnie na COVID-a, no i wielu z nich zachorowało, przeszli mniej lub bardziej to groźnie. Część takich, którzy mieli jakieś problemy, zmarło. No i co? No, można powiedzieć, że okej, okay, no wiesz, z jego perspektywy takiego człowieka, no to już nie ma problemu, tak? On zdecydował, on zachorował, no i tyle, tak? No. Natomiast patrząc z perspektywy szpitali, to naprawdę nie było takie oczywiste, że mogłeś sobie puścić to wolno i tyle, no i radźcie sobie.
Chodzi mi o ludzi, nie o szpitale. Szpitale są małym kawałkiem tej całej układanki. Bardziej bym wolał, żeby większość społeczeństwa...
Powiem ci tak, że szpitale... No. To był początek tej układanki, bo od tego się zaczynało wszystko. Jeżeli widziałeś, że... I to się tak mniej więcej te lockdowny u nas układały, że jeżeli widzieli, że szpitale się zapychają i już się zbliża do zapychania, więc zaczynali zamykanie.
Aha, widzieli, a kiedy że za chwilę... Czekaj, a kiedy zaczynali otwieranie? Kiedy się przestały zapychać?
Kiedy było widać, nigdy. Że mamy mniej...
Nie, no, nie, nie było w ogóle otwierania.
A co teraz jest w Polsce na przykład?
Nic, jest dalej. Ale szpitale już od dawna nie są pozapychane, a jeżeli już, to nie od COVID-a i nie z tego powodu.
Nie, no były zapchnięte zapchane były jeszcze miesiąc temu.
Jeżeli w Polsce nie widzisz trendu na świecie, w Anglii szpitale były bardzo, przez krótki czas tylko była groźna sytuacja dla szpitali, restrykcje są cały czas, do dzisiaj. Teraz w ogóle już nikt nie choruje prawie, ani nie umiera. Dalej restrykcje. Zastanawiałem, czy w ogóle je znieść, bo jeszcze nowy wariant może być. No może być i będzie zawsze i coś jest tu nie tak, bo wszędzie się tak samo myśli i w Polsce też.
U nas jednak powoli te obostrzenia schodzą. No nie wiem, jak będzie to z czasem, natomiast powoli schodzi. Mają otwierać, chyba nie wiem, czy już
otworzyli. Już się skończyło.
Inne otwierają, inne rzeczy.
No. Większość ludzi już jest zarażona. Wszyscy się zgadzają co do tego i już jest odporność
u nas
stawna, właśnie pewna.
50-60% u nas.
Dlaczego wszystkie restrykcje nie są zniesione? Ja się pytam.
Ale dobrze, jeżeli jest 50-60%, tak jak w naszym przypadku, jakieś badania najnowsze
były, że... Koniec pandemii jest.
Ale jak, jeżeli masz 50-60%, to nie jest koniec.
Jest koniec pandemii. Wypuścisz teraz wszystkich, to co się może stać? Róbcie co chcecie. Co najgorszego się może zdarzyć?
No, że jeszcze tam powiedzmy 100 tysięcy następnych osób, ale to wiesz, no, dla jednych to jest problem. Ja bym się tym przejął, może inni by się nie przejęli. Może dla innych to będzie...
Wiedzą, co wiesz, to jest.
Ja się akurat... Okej, no wiedzą, oczywiście. Natomiast nie jest to takie proste, moim zdaniem, dalej.
Teraz jest banalnie proste akurat. Nie było proste, jak się to zaczynało. Było bardzo trudne i ciężko było zgadnąć, co się dzieje. Potem się robiło dużo prostsze, ale rządy postanowiły wykorzystać sytuację, żeby wprowadzać kontrolę.
Wiesz,
ale teraz to już jest banalne.
Chciałbym tak myśleć, chciałbym tak myśleć jak ty. Żeby
nie
tak
ma
było,
problemu, możesz myśleć, ależ to ja ci nie przeszkadzam przecież.
A swoją drogą, ale możemy to na temat, bo już tutaj widzę, że już mnie tam, już dostaję jakiś od dzbanów jakieś, wiesz.
A, bo jesteś z Warszawy, dlatego ludzie nie lubią Warszawy, nie, to wiesz, albo że Słoik może.
Ja z Warszawy jestem.
Nie przejmuj się. Mieszkałem, ale dobrze,
w Holandii, mieszkałem w Wrocławiu, mieszkałem w wielu miejscach, więc wiesz, jakoś nie mam super związku z tym miejscem, natomiast już pewnie tu zostanę. Przy okazji coś chciałem jeszcze takiego historycznego. Miałeś kiedyś kanał na takim czymś jak Justin TV i mam gdzieś nagranie z tego, pewnie ty też masz, jak śpiewała, nie wiem czy kojarzysz, niejaka wokaliza.
Coś było, ale to było, nic już nie pamiętam z tego.
No, nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację. Bardzo fajna ten, nie wiem, czy to masz nagranie tego, bo wiem, że masz jakieś archiwa.
Chyba nie.
Natomiast byłem tam wtedy czasami twoim widzem.
Taka ciekawa. Masz nagranie wokalizy?
Mam nagranie.
Podeślij mi, bo ja nie kojarzę tego.
Nie wiem, czy mogę,
nie wiem, czy mogę
ci to udostępnić, nie? Ale...
W końcu śpiewała dla wszystkich.
To... Nie, śpiewała i to śpiewała bardzo fajnie.
Tylko dla
to
mnie?
Nie pamiętam, co się jakoś, chyba dla wszystkich. To się jakoś nazywało na odwyku, coś takiego.
Pewnie jakieś godzinki odwykowe, izby wytrzeźwień albo inne tego typu rzeczy.
Nie pamiętam dokładnie. Natomiast mam gdzieś to nagranie, jeżeli to puścisz. No nie wiem, co się z nią stało. Ona miała jakiś tam profil na Facebooku, bo na tym Justinie trochę ludzi, których znałem.
To się zgłosi. Jak może weź to Martin, wywal. Jak możesz puszczać? Tak brzydko śpiewam. No to wtedy powiem, przepraszam i wywalę. Więc dobra. Przyślij, może będzie ładne. Dobra, dzięki. Długo pogadaliśmy. Starczy. Nara. Na razie. To był, bo ktoś pytał, kto to był. Otóż nie wiem, kto to był. To był człowiek, który se dzwonił na numer, który gdzieś tutaj się zniknąłem go na chwilę i dobrze. Słuchacz, który ma inne zdanie. I bardzo dobrze. Mi się podoba, że ma inne zdanie. Co myślicie na te tematy? Rozmawiacie. Dariusz mówi, przegapiłem dużo komentarzy z czata. U mnie w rodzinie osoba jedynie przeżyła raka, bo daliśmy 40 tysięcy łapówki. Ej, to jest minimum wysiłku, nie? To słyszałeś, że to tylko minimum. Jak się ktoś minimalnie postara i da 40 tysięcy łapówki, to w ogóle nie ma problemu. Widzicie? O, z drugiej strony jest to trochę kwestia punktu widzenia, jak się faktycznie samemu trafiło na bezproblemową sytuację, albo jak się ma standardy takie, że właśnie minimum to jest jakieś takie, nie wiem, czołganie się na kolanach, czy 40 tysięcy łapówki to jest minimum wysiłku, to wtedy jest minimum wysiłku, no. To ja nie wiem. Każdy ma swój punkt widzenia. Mój punkt widzenia jest o tyle większy, że po pierwsze, ja mam kontakty z dużą ilością ludzi, no bo prowadzę programy różne, tu, tam, bardzo dużo ludzi. Słyszę, co mówią, opinie, podsłuchuję w różnych miejscach, najróżniejszych, też nie tylko z menelami, nie tylko z milionerami, ale z półmilionerami, półmenelami i z różnymi innymi gadam. A po drugie jestem socjopatą trochę i ja patrzę na te liczby w oderwaniu od tragedii życiowych ludzi. Byłbym pewnie dobrym Cezarem, bo bym patrzył tu tysiąc, 30 tysięcy, tu milion i zarządzał sobie jak na szachownicy i uczucia bym se trzymał oddzielnie, oddalone. Więc może ja zawsze patrzę na takie, jeżeli gadamy o globalnych sprawach, to nie wtrącam do nich szwagra. O, na tej zasadzie, nie? Szwagier może być bardzo dobrą ilustracją już czegoś, ale czegoś, co ja już wcześniej sobie sformułowałem na podstawie czegoś szerszego, danych, statystyk, liczb, które też trzeba rozumieć w jakimś kontekście, w jakim one są. Same liczby też nic nie znaczą jeszcze. Zrozumienie, o co w nich chodzi, coś daje. No i wtedy, jak mam typowy przykład szwagra, to ja go tu podaję. No. Ale można dzwonić i mieć własne zdanie, ale już nie dzisiaj, bo kończymy. Ponieważ czeka na mnie kura. To jest dość ważne. 25 marca mówi, Retro Boy mówi, 25 marca Sąd Najwyższy orzekł wszystkie obostrzenia wprowadzone dekretem za nieważne. A w jakim kraju? Który Sąd Najwyższy? Było tak? Nie wiem akurat tego, to wpuszczam jako komentarz słuchacza, ale to, co jest i wiem, to, że sądy na prawo i lewo wszystkie obostrzenia, wszystkie kary wynikające z tych dekretów, z nieprzestrzegania tych wszystkich dekretów, obostrzeń, maseczkowania, wszystkie jak leci kasują, odwołują, umarzają. Także sądy są tu cały czas w Polsce do dzisiaj ciągle zgodne. Więc coś może jednak być nie tak z tymi obostrzeniami, nie? Właściwie nawet już nie, z punktu widzenia gadaliśmy takiego medycznego, czy ja wiem, dobra większego, mniejszego, no, niech będzie, ale w ogóle nie gadaliśmy o problemie takim, że to wszystko jest bezprawne, że wprowadza się jako normę totalitaryzm, tyranię. Tyrania polega na tym, że rządzący robi co chce, co mu się podoba, że jego zachcianki, czy tam sny, wyobraźnie, cokolwiek by chciał, stają się prawem do przestrzegania. Przeciwieństwem tyranii są rządy prawa. Więc albo są rządy prawa, to nie ma tyranii, albo jest tyrania i wtedy nie ma rządów prawa. W Polsce teraz jest tyrania i totalitaryzm. Nie tylko w Polsce, w Anglii też. To jest wydanie łagodne tyranii i totalitaryzmu, bo no mało jest ryzyko i tak dalej. Poza tym telepią się ciągle resztki prawa. Problem na tym polega, że w praktyce nie za bardzo to dobrze działa, dlatego że ludzie po pierwsze nie wierzą już w prawo. To znaczy, no ile z was idzie do sądu? Większość ludzi mówi, a dla świętego spokoju zrobię, co mi każą. No to nie za dobrze, bo powinieneś dla koncepcji prawa nie robić, co ci każą. Dlatego, że skutki będziesz czuł bardzo złe na własnym tyłku za jakiś czas, kiedy prawo stanie się, po prostu zostanie odrzucone i zostanie sama tyrania. Czyli inaczej mówiąc, premier, prezydent, czy kto tam będzie chciał, albo jakiś lekarz, wymyśli, co tylko mu się podoba i wszyscy będą słuchać. Bo jak już raz zacznie wymyślać, to będzie wymyślał, co chce. Po czemu nie? A ludzie już będą robić, co im się każe. I ja się boję, że to jest nieunikniony koniec tej naszej drogi teraz, że skończyć się to może już tylko dyktaturą totalną. Czyli tym, co było i zawsze naturalnie gdzieś chyba do tego grawituje rzeczywistość, że zawsze gdzieś tam w końcu był jakiś jeden facet, co wydaje wszystkim rozkazy i wszyscy muszą słuchać. A on sobie wydaje rozkazy, jakie chce. Nic go nie ogranicza. To, że w Europie największym chyba plusem i fajnością jeszcze, która została, mieszkania tu, jest to, że są rządy prawa i muszą się stosować do nich ci, którzy rządzą. Ale właśnie ten cały COVID wywalił to na śmietnik i ludzie to zaakceptowali. I to jest chyba najgorszy skutek. Już nawet, bo naprawdę to jest ważniejsze od tego, czy umiera 100 tysięcy ludzi mniej, czy więcej. Wydaje się, że nie, no, życie ludzkie nie można porównać do wirtualnych idei i koncepcji. No faktycznie, gdyby to tylko chodziło o jakieś wirtualne rzeczy, ale chodzi o to, że tyrania wcześniej czy później kończy się na życiu ludzi prawdziwych. Ona się kończy tym, że to ludzie tracą pracę, że są szykanowani, że są torturowani, że są zabijani i tak dalej. Więc dlatego, tak trochę myślę za może daleko w przyszłość, ale z drugiej strony może nie powinienem, bo co mnie już to obchodzi. Ja już twierdzę, że już nie ma żadnej przyszłości i nie ma już co ratować, tylko ratować, co się da jeszcze, bo po to musi przyjść. I niestety, lipa będzie. Więc nie. Kolego Kazimierz mówi, postrajkuj se, weź gitarę, załóż maskę i sobie postrajkuj. O, dobrze mówi. Nie wiem, co to ma do czegokolwiek, ale spoko. Tim, co sądzisz o słowach Ksejrowskiego o obostrzeniach? Wychodzimy z małej klatki do troszkę większej. O, to jest bardzo dobry opis. Przynajmniej w Anglii tak dokładnie zrobili. Był zakaz wychodzenia z domu. Zamienili na zakaz wychodzenia z miasta. Potem, czy nawet nie wiem, czy ten był. Teraz jest zakaz wychodzenia z kraju. Nie wolno opuszczać Anglii. Musisz mieć ważny powód. Musisz w ogóle uzasadnić, dlaczego chcesz wyjść. No i jest trochę większa klatka. Na tym się skończy pewnie, że tu już zostaną granice. No bo w sumie rządzącym zależy głównie, żeby w ich obszarze mieć władzę nad ludźmi. Także coś może w tym być, no. Mi się podoba, że idzie lato w ogóle. No, dobra, kończymy tą audycję. Na koniec wam powiem w ramach reklamowania przyszłego mojego kanału motoryzacyjnego o tym, jak jeździsz, że jeździsz jak baran, tak, proszę pana? Że będąc motocyklistą 23 lat, nie lubię motocyklistów za bardzo, bo mają jakieś kompleksy przedziwne. Na przykład ktoś mi ostatnio, ciągle mi zawsze ktoś pisze, jak ja mówię człowiekowi, ja jeżdżę 50-kami całe życie, a teraz 125-ką jeżdżę i na tym zostanę, bo ja lubię małe. On mówi, Kiedy przenieść... Nie, kiedy się... Albo może tak pisał komentarz. Może pora się przenieść na duży. I ja się pytam, a dlaczego ma być pora się przenieść na duży? No i nie wiem dlaczego, bo mi nie odpowiedział. Dlaczego jest jakaś pora, żeby się przenieść na duży? To jest jakiś obowiązek, że każdy musi jeździć dużym motocyklem? Dlaczego? Ja nie widzę. Dlaczego nie mogę jeździć małym? Nie, no bo mały to jest do nauki. Gdzie tak jest napisane? W gwiazdach, w chmurach? Dlaczego ma być mały do nauki, a duży do jeżdżenia? W takiej Anglii, gdzie ograniczenie na większości dróg jest 60 mil na godzinę, a na autostradzie jest 70, 60 ja jadę moim, 125. Po co mi większy motocykl, się pytam? I nikt nie wie. Dostałem odpowiedź, bo jest komfortowy. To jak taka ma być odpowiedź, to się pytam, po co ci motocykl? W ogóle, jak dla ciebie komfort jest ważny? Samochód jest jeszcze bardziej komfortowy, to jeździ samochodem, a nie motocyklem. Mówi, ale ja jestem motocyklistą. No ja bym się dziwiła się właśnie, że jesteś. Jesteś pewny? Bo zależy ci na komforcie i cały czas masz kompleksy, że masz małego. Bo musisz być większy, większy, jeszcze większy. Większy jest najlepszy, jeszcze super duży. Bo duży to jest duży. Po co? Na co? Dam wam porównanie. Na przykład, ile kosztuje w Anglii wycieczka samochodem, bo se obliczyłem, wycieczka samochodem jednodniowa z Southampton do Londynu. Chcesz sobie przejść do Londynu, zobaczyć se Tower Bridge, albo zobaczysz se, powiedzmy, Big Bena. No to ile to kosztuje? Na dzień jedziesz se tak, wycieczka, jedziemy. Myślę, samochód mam, fajnie jest samochód, duży, duży, jadę dużym. No to na dzień dobry rachunek. Paliwo z 15 litrów wychodzi mi 18 funtów. Damy radę. A dalej opłata za robienie tłoku jest w Londynie. Congestion rate. Opłata ta wynosi 15 funtów na dzień. Wjeżdżasz do Londynu na dzień, 15 funtów. Jak myślisz, że nie zapłacisz, to ci się tak tylko wydaje, bo to opłata działa tak, że tam są kamery wszędzie po mieście i oni ci patrzą na rejestrację i wiedzą, że jeździsz po Londynie, koniec. Nic nie musisz zgłaszać, wszystko wiadomo. Opłata za smród jest, czyli za spalinów, jak jest za dużo, no samochód zwykle zapłaci. 12,5 funta, tada! I ostatnia opłata, parking na 6 godzin kosztuje ze 40 funtów. Najtańsza znalazłem 36. Razem wycieczka do Londynu z Southampton samochodem kosztuje 80 funtów. To jest około 400 zł, licząc tak po funt teraz droższe, niech będzie, że 400 zł. Tyle kosztuje. 400 na wycieczkę. Blisko jest Southampton do Londynu, naprawdę, to nie jest daleko, ale tyle będzie kosztować, żeby sobie pojechać. No dobrze, to weźmy mój motorek, mały 125, ile kosztuje w porównaniu? Paliwo 5 litrów, a nie 15, mniej niż 2 litry na 100 km, 6 funtów. Opłatę za robienie tłoku nie ma, bo motorki nie robią tłoku w Londynie. Opłata za zmrodzenie nie ma, bo motorki za mało palą, żeby płacić tą opłatę. Zero. Parking za 6 godzin nie ma, bo parkingi dla motocykli są za darmo. W większości parkingów. Więc opłata wynosi 6 funtów wycieczka, czyli 30 zł. To jeszcze raz. Duży 400, mały 30. Jesteś pewny, że ja się powinienem przesiąść na duży? Dalej? No, jak chcesz wydawać pieniądze, to proszę cię bardzo. Rozumiem, że trzeba mieć komfort, ale jak chcesz mieć komfort, to se zobacz Londyn na zdjęciach i pójdź se film, a nie jeździ na wycieczki, bo to samo jeżdżenie jest niekomfortowe. Albo se taksówkę wynajmij, to już w ogóle masz komfort. Niech cię objedzie, wysiądzie za ciebie, lektyką cię wyniesie. Już, komfort, ja nie mogę. 400, serio, kosztuje 400 zł, żeby się przejechać na jeden dzień do Londynu, nie? I potem wracasz. I potem następny dzień, bo nie zobaczyłeś wszystkiego, 400. No to jak tak pojadę 10 razy, to kosztuje mi więcej, niż jakbym nowy kupił motocykl, albo w sumie samochód nawet. A ja nawet nie mówię, ile ubezpieczenie kosztuje. Bo nie chcesz nawet wiedzieć, bo można zemdleć, jak się w te ceny widzi. I znowu, mały motorek jest tu ten. No nie wiem, jak jest... W Polsce jest trochę taniej ze wszystkim, także może ma sens. Z drugiej strony, w Polsce jest brudno, śmierdzi i są korki. Bo w Polsce nie ma opłat za zanieczyszczanie spalinami, nie? W dużych miastach. No to wiecie, to Kraków z tego powodu wygląda tak, jakby smog wawelski sprowadził całą swoją rodzinę i pierdział po fasolce po bretońsku dzień i noc od 45 lat. Tak wygląda. Po prostu wszędzie dym, śmierdzi. Jak ja przyjeżdżam z Hiszpanii, z Andaluzji do Krakowa, to przez tydzień mnie boli głowa. Każdego. Bo takie jest powietrze. A korki to nawet wam nie mówię, bo ja tam się urodziłem i wychowałem. Ja nie mogę uwierzyć to, co jak Kraków wygląda. Tam się już na rowerze nie da przejechać. Teraz jeszcze pojawiły się te hulajnogi, takie elektryczne, czy jak to się tam nazywa. I no to już jest chyba jedyne, czym się jeszcze da jeździć. I wszyscy zaczęli teraz tym jeździć. Teraz to już nie dość, że jest korek na ulicach, to teraz jest korek na chodnikach. I jeszcze w dodatku musisz uważać, że cię ktoś nie zabije, bo to nie ma, wiecie, jak to jeździ. To nie jest stabilne, specjalnie bezpieczne, ani nic. No to jest zgroza, panie, nie da się tam nic zrobić. Tam zajęło pół godziny, żeby przejechać z jednej strony plant na drugą stronę. Plant taki trzeba tylko kółko zrobić. Kiedyś ja przejeżdżałem w chwilę. Jeździłem już motorkami po Krakowie, ale teraz? No nie wiem, teraz może się coś zmieni, bo i tak nikt nie jeździ, już nie wolno, czy co? Ludzie. Co? Ubodło motocyklistów, że macie małego? Ludzie przeżywają na czacie, że ktoś ma małego? Kto ma małego? Kazimierz, my tam masz małego? Ja nie mam małego, dlatego nie muszę powiększać. Może masz małego? Pyta Peter. Czy znasz się ze sławnym pato-streamerem Marcinem Osadowskim, który zaczynał u Korwina, a teraz tworzy duet z Jabłonowskim, bijąc rekordy popularności? Odpowiedź na to długie pytanie, pełne szczegółów, które mnie w ogóle nie interesują, brzmi nie i mnie on nie interesuje. A powinienem? Znam go, może on jest fajny. Chyba nie, bo jest pato-streamerem, a jestem po prostu streamerem, bo nawet nie jestem streamerem. Pociągi są w Anglii i autobusy są, Paweł. Pociągi są dosyć drogie. Przykład. Pojechaliśmy, bo wczoraj przyjechaliśmy. Czekajcie, bo się dawno nie chwaliłem. To jest to. Widzisz to? Ten z przodu jest mój, ten z tyłu jest Dominiki. Dominika siedzi właśnie na nim, na tym zdjęciu. I tym przyjechaliśmy wczoraj w niedzielę, lało pierońsko. Okazało się, że da się w deszczu jeździć normalnie. W ogóle to mnie zdziwiło aż, bo nie jeździłem w dużym deszczu, zawsze unikałem. Jeździłem, ale to taka ulewa, jak mnie zastało na drodze. Ale tutaj lało cały dzień. No i pojechaliśmy. No i tam ile było? 100 km? No i to ile kosztowało? Funta, nie? 2 litry nas? Nie, 2 funty. 2 funty, no. Bo w dwie strony. No za 100 km to 2 funty. Pociąg kosztował Dominikę w jedną stronę pociągiem 15. Więc taka jest różnica w cenach. Czyli ona musiała pojechać po motorek, musiała zapłacić za Ubera najpierw kawałek tam 8 funtów, 7, potem 15 za pociąg i razem to już o 20 ileś, a z powrotem wracała własnym motorkiem małym i zapłaciła funta jednego za paliwo. Więc jeszcze raz, 20 parę, jeden. Więc taka jest różnica, więc tutaj nie mieć pojazdu to cię skazuje na to, że zapłacisz pierony dużo w Anglii. Transport w Anglii jest drogi. Chyba, że motocykl 125, to już jest nagle, świat się otwiera, można jeździć, nie trzeba płacić potwornie. No albo, drogie są dwie rzeczy tak naprawdę w Anglii, bo reszta to czy tam nie jest źle, mieszkanie i transport. Jest tak. Wojciech mówi, różnica między 125 a na przykład 1400 jest taka, że ty tą 125 masz zbyt małe przyspieszenie i małe szanse na uniknięcie na przykład potrącenia przez samochód. To jest tak głupie, co ty mówisz. Specjalnie zrobię program tylko po to, żeby obalić ten kretyński mit. Widziałem więcej niż 100 w ostatnim czasie wypadków z udziałem motocyklistów. Nie było żadnego przypadku, w którym większa moc mogłaby kogoś uratować. W ogóle. Nie ma takiej opcji. W jednym przypadku ktoś uciekł z sytuacji, kiedy samochód mu zajeżdżał, bo miał duże przyspieszenie. I w tym jednym przypadku i tak to było złe rozwiązanie. No było niezłe, ale lepszym było i tak przyhamować. Przyspieszenie ci nic nie daje w kwestii bezpieczeństwa. Skąd te głupoty ludzie biorą w głowie? Jak zapierdzielają, jak popieprzeni i jedynym w głowie mają, że jedynym sposobem ucieczki na drodze jest jeszcze bardziej przyspieszać, to ja rozumiem, że można mieć takie mitologie w głowie, ale w rzeczywistości to w ogóle tak nie działa. Większość wypadków się dzieje w paru typowych sytuacjach. Albo się przeciskasz między samochodami, albo ktoś ci przed skrzyżowaniem wjeżdża z boku. W żadnym z tych przypadków najczęstszych przyspieszenie ci nic nie daje. Nic! Umiejętności ci dają. Musisz rozumieć, jak działa hamulec, jak działa motocykl, robić takie pyk, ładne skręty, tego. Do tego ci niepotrzebna moc. Właściwie im lżejszy motocykl, tym większe masz szanse. Pod warunkiem, że hamulce ma dobre. Hamulce, to ja rozumiem, tak, hamulce. Trening, ćwiczenie tych manewrów też. Widzenie zagrożeń na drodze też, ale moc silnika zero, do niczego, naprawdę nie jest potrzebna, nie jest bezpiecznie jeździć. Skąd wy macie to we łbie? Przyspieszenie, o ja, przyspieszenie ratuje życie. Posłuchaj sam siebie, co ty pieprzysz za głupoty. Jak przyspieszenie ratuje życie? Przyspieszenie? Od przyspieszenia masz problemy same na drodze, że masz przyspieszenie, a nie, że masz mniejsze problemy. No weźże pomyśl, co ty mówisz w ogóle. W jakiej sytuacji na drodze przyspieszenie ci poprawia cokolwiek? Nie, 125 się mniej zabijasz. Zresztą naprawdę serio, gdyby to działało, to zastanów się, czy firmy ubezpieczeniowe by o tym nie wiedziały, czy na duże motocykle nie byłoby ubezpieczenie dużo tańsze, no bo przecież, ej, ma przyspieszenie, to jest bezpieczniejsze na drodze, no to będzie mniejsze składki płacił. Jest tak? Nie, oczywiście, że nie jest tak. Ja płacę moje ubezpieczenie 125. Jakbym miał 1400, to bym płacił po byku ubezpieczenie, bo 1400 się rozpieprzają w drzazgi na drogach. Bo ci ludzie wierzą w jakieś kretynizmy typu przyspieszenie mi uratuje życie i zapierdzielają, bo myślą, że są bezkarni, bo mają tyle mocy. No to ludzie, myślcie coś. Ja pierdzielę. Skąd te głupoty ludzie gada? Normalnie... I wiecie, że ja nigdzie na świecie nie słyszałem, żeby ktoś takie rzeczy opowiadał, tylko w Polsce. To jest jakaś mitologia polska. To Mieszko pierwszy wymyślił, że trzeba mieć moc, to wtedy ci będzie lepiej na drodze. Uciekniesz i będziesz... O, przyspieszenie! Zapas mocy! To wam co, wam czytali w szkole do snu takie klechdy czy baśnie? Tu Andersen, tu Grimm, a tutaj, że przyspieszenie ci zwiększa bezpieczeństwo na drodze? Co to jest? No po prostu nie mogę. Ja rozumiem, że się mogę nie znać specjalnie, bo tylko małymi jeżdżę, ale jeżdżę dosyć długo, nie? I kontakt mam z ludźmi. Zresztą nie trzeba jeździć. Zobacz, jak wyglądają wypadki, jak wyglądają te bliskie sytuacje. Bo ludzie z jakiegoś powodu w ogóle, jest jakaś taka moda od lat, wiecie czy nie wiecie, żeby te nagrania nagrywać jak jedziesz i puszczać w internet, więc to jest, bardzo dużo jest przykładów, co się dzieje na drodze, nie? Z całego świata w ogóle, no to rzecz se zobacz. Weź zobacz te wypadki, analizę se zrób po tych wypadkach. Nie muszą być wypadki, tylko te bliskie spotkania z krawężnikiem i zderzakiem. I sobie sprawdź, czy w tej sytuacji, tamtej sytuacji, gdybyś miał większą moc, większy motocykl, czy by ci się coś pomogło, czy nie pomogło. Sam sprawdź se sam, bo mi nie wierzysz na słowo i daj Boże, że opowiadał te swoje historyjki. Do wszystkich mówię teraz naprawdę. Kurde, nie mogę. Jak masz mocy, to się musisz zastanowić przed głupim manewrem. Jak nie masz mocy, mówi Wojtas. A, to dobrze, mówi, no tak. Jak nie masz mocy, to musisz jeździć, nie możesz jeździć jak kretyn. To w ogóle już sama ta jedna myśl, ogranicznik, ratuje co głupszych na drodze. A w Polsce głupszych na drodze to jest w ogóle większość. Po prostu tyle mogę powiedzieć. Jeździsz jak baran, przeciętny człowieku, na polskiej drodze. I to nie jest, żeby ja się tutaj chcę wyżyć, tylko zachęta, że przestań jeździć jak baran. Bo po co? Nawet jak to przeżyjesz, to stwarzasz ciągle zagrożenie. Może kto inny nie przeżyje. Żyjąc o tym, zachęcasz następnych baranów i ciuli, żeby robiło to samo. Wczoraj czytałem, w ogóle teraz wlazłem na ten nowy program o motoryzacji, zamiast gadać lewatywę mózgu, ale niech będzie. Wczoraj widziałem artykuł, akurat pyknął mi się w gazecie, motocyklista 30 ileś latek zginął na drodze. Po pierwsze, dlaczego ciągle piszą, ile ktoś miał lat? Ja nie wiem, to ma jakieś znaczenie, czy co? Że, nie wiem, jakby miał 50-latek, to coś zmienia? Czego to ciągle ile latek? Dobra, miesza z tą obsesją, następną. Więc zginął na drodze, no i tak sobie pytam, o ciekawe, dlaczego i jak? Ciekawe, myślę sobie, o, pewnie moc miał za małą, dlatego zginął. No jak zginął? No zginął tak i opisałem, z opisu świadków wynika, że samochód jadący na drodze przed nim zatrzymał się przed rowerzystą, żeby nie wjechać w rowerzystę. I motocyklista za nim wrypał mu się w dupę. Aha, no to ja cię pytam teraz, człowieku, na czacie, gdybyś ty miał większą moc, gdyby on miał 3 razy większy motocykl i mocniejszy, to jak by mu to pomogło? Powiedz mi. Przyspieszyłby jeszcze i wrypał mu się w dupę mocniej, tak żeby się przebił przez ten samochód i wyleciał bezpieczny po drugiej stronie? Tak ty sobie to wyobrażasz z tą mocą, czy co? Czy od tego, że jest 3 razy mocniejszy motocykl i cięższy, to on by go wyminął sprawniej, tak? Czy może jak masz cięższy motocykl, to skłania cię do tego, żeby jechać tak, jak tutaj uczą, na przykład w Anglii, żeby był dwusekundowy odstęp przed samochodem. Bo gdyby tak jechał, to by zahamował. A nie wjechał. Nie, czy nie zahamował? Wjechał, bo nie utrzymywał żadnego odstępu. Bo jeździ jak baran. I już nie żyje. Więc jest umarłym baranem niestety. No. I lipa. No, bo by go przeleciał. No kurde, tak, faktycznie. Kup sobie większy motocykl, to jak będziesz jeździł jak baran, to będziesz przelatywał przynajmniej przez samochody. Nie mogę po prostu słuchać tych rzeczy. Bo wiecie co, ja rozumiem, można mieć jakieś opinie na temat dupereli różne, ale te opinie na drodze, one mają konsekwencje. No. I to mi się tak słabo podoba. No i sobie myślę, no baran jest po prostu, bo na własne życzenie przynajmniej zginął sam. Bo gościowi w samochodzie nic się nie stało. Dobra. O tym będzie w innym programie. Po prostu, bo trzeba naprawdę parę rzeczy powiedzieć, jak ci ludzie jeżdżą. Jak jedna rzecz, serio, zachowaj odstęp od tego ciula barana przed tobą, baranie, bo ten baran przed tobą może też nie zachował odstępu przed następnym baranem i jak już ten z przodu zahamuje, bo nagle zobaczy, że jednak coś się tam, rower jedzie i nie do przewidzenia, że rower trzeba będzie ominąć, to ten ciul w niego nie wjedzie, a ty nie wjedziesz w niego, bo macie odstępy, dobra? Nie trzeba się pchać jeden za drugim. Co to jest w Polsce za mania? Mówię, jeździłem po całej Polsce motorem i wszędzie to widzę. Jeżdżą ludzie tyle od siebie. Im mniej, tym lepiej. Bo ja nie wiem, bo ci się zwiększa od tego? Orgazm dostajesz? Jak siedzisz człowiekowi na masce? Ja rozumiem, że można być kretynem, jak się jedzie opancerzonym samochodem, ale motocyklem? Nie mogę. Wild mówi, ja bym wyrobił tą 1400. Tak, pewnie, spoko, na pewno. Refleks by ci się zwiększył. Droga hamowania się skraca od mocy w Polsce. Nowe prawa fizyki. Większa moc równa się większy refleks i mniejsza droga hamowania. Nie mogę. Ja bym był się cieszył, gdyby ludzie się po prostu nie zabijali tak często. Bo to nie jest w moim interesie. Naprawdę mnie to nie cieszy. Następny motocyklista, baran umarł. No, co w tym fajnego? Nic. Więc dlatego będzie program, a na razie... Mnie to, nie wiem, czy mnie tak wkurzyło. Może mnie to wkurzyło, bo ja już to chyba trzeci raz słyszę w kółko powtarzanie, że o, ja większa moc, zapas mocy, o, będzie bezpiecznie. I z której dupy ktoś to wyciągnął w ogóle, wydubał paznokciem, naprawdę. Że wszyscy powtarzają to w kółko. Poproszę dowód jakiś. Konkretny, a nie, że tak sobie wyobrażasz, bo ja o, przyspieszę. Ja w ogóle nie wiem, jakie sytuacje są, że to ci pomaga. No, że szybciej wyprzedzisz? No tak, no to jest prawda, że szybciej wyprzedzisz, tylko w ogóle... No dobra. Może lepiej nie wyprzedzać? Co? Albo jak już zaczniesz szybciej wyprzedzać, to żeby ci to nie wpadło w krew, żebyś teraz każdego wyprzedzał? Może? Bo tak jak nawet jak szybciej wyprzedzisz, to naprawdę jakoś tak specjalnie dużo bezpieczniej nie jest od tego, że w ogóle wyprzedzasz jak baran. Jeżeli ja mam pełno miejsca i super widoczność, to ja wyprzedzę 125 i mi się nie pali w ogóle nigdzie. Poza tym, kogo ja mam wyprzedzać? Jak ja jadę z ograniczeniem równoprędkości, to po co ty masz wyprzedzać? No, ciągnik mogę wyprzedzać. Rowerzystę, mniejszy, mały motorek mogę wyprzedzać. Ale po co ja mam wyprzedzać samochód, co jedzie równo ze mną? Cały czas mam. Po co się tak... Co to jest? Rajd? No w Polsce jest jeden wielki rajd. Właśnie tym wyprzedzaniem to jest jakaś mania niewiarygodna. Dobra, kiedy indziej. Ja wychodzę, bo mnie wkręciłem się. Bez sensu. To inny program będzie. Sprawdzę dla... O, jesteś. Jeszcze ludzie słuchają mojego napierdzielania. Może to dobre będzie, bo ja tak jak zacznę napierdzielać, to jakby ciekawiej się może robi, nie? Dobra, Sobiesław mówi. Na innym programie. Ale dobry, nie? Program, że będziemy gadać o tym. Może na żywo. Na żywo by był w ogóle... Ludzie przyszliby się kłócić. Martin, pieprzysz tak głupoty, ja nie mogę słuchać. Ja muszę mieć super wypasiony motor. Ja muszę na rakiecie siedzieć. Jak ja nie siedzę, nie mam pod... między nogami po prostu rakiety nuklearnej, to ja się źle czuję. Ja się czuję niebezpiecznie. Ja mam za małego, ja muszę mieć duży, bo tak ja się czuję, nie wiem, co mam robić na ulicy. Ktoś mnie zabije, bo mam za małego. Nie wiem, dobra, no może, nie wiem, o co chodzi, nie wiem. Martin, mówi GP, Martin, zwyczajnie wyprzedzanie to najniebezpieczniejszy manewr, na każdym kursie to uczą, masz rozpocząć, jak najszybciej skończyć. To jest niebezpieczny manewr, ale GP, nie wiem, czy uczą na kursie, że to jest najniebezpieczniejszy, bo to coś jest słaby kurs, albo mówię, w Polsce mają jakieś własne zasady. Są niebezpieczniejsze rzeczy. Skrzyżowanie zwykle jest niebezpieczniejsze od wyprzedzania. Nie ginie tak dużo ludzi przy wyprzedzaniu, co przy innych rzeczach na tych drogach. Dobra, nie odbieram, nie, koniec, wychodzimy. To była Izba, co to było? Była lewatywa mózgu. Wciągnęło mnie niepotrzebnie na tematy jeżdżenia. A Wojciech mówi, już ci tak, dobra, nie zauważyłem, to jeszcze czekajcie. Nieraz mi na dupie siedział idiota w aucie, tylko w takim przypadku ta większa moc ratuje życie. Nie ratuje życia. Wiesz, co robisz, jak ci siedzi idiota z nazderzaku? Powoli zwalniasz. Tak się to robi, jak się chce przeżywać. A nie zapierdzielasz jeszcze szybciej. I wtedy cię idiota musi zwolnić, nie chce piszczy, ale cię kretyn wyprzedzi, bo lepiej jest mieć idiotę z przodu niż na dupie, nie? To tak to się robi. Tego uczą w ogóle na kursie prawa jazdy w Anglii. Dokładnie jest takie pytanie. Co zrobisz, kiedy ci siedzi na dupie idiota w samochodzie, jak jedziesz motocyklem? Odpowiedź pierwsza. Przyspieszasz, bo masz zapierdzić po prostu, ile wlezie, żeby ci idiota nie siedział, nie? Jakieś tam inne. Jedno, powoli zwolnić. I to jest prawidłowa odpowiedź, powoli zwolnić. No. Bo idiota na tyle powoli, żeby ci naprawdę w dupę całkiem już nie wjechał. Jak ci wjedzie, no to nie na tyle źle, że no będzie spowodował wypadek w końcu, to on, nie? A nie ty. No i tyle, tak się to robi. A też to źle robiłem, bo ja nie miałem czym w sumie. Ja jeździłem tak małymi, że mi siedział na dupie i nie, dobrze, tak robiłem, w sumie zwalniałem. No co, mam się ścigać z kretynem? Tylko jeździłem małym motorkiem, ile tam jechał? 90 na godzinę maksymalnie. To mnie wyprzedzali oczywiście, bo ograniczenie jest do 70, ja jadę 90, ale gości mnie wyprzedza. Musi. I siedzi tak na dupie. Bo ja nie wiem, jak on chce wyprzedzać, tak? Zamiast się rozpędzić z tyłu, to on tak od razu na bok jeszcze. On ma takie koła, co w prawo idą i do przodu. Musi tak dokładnie mi siedzieć. No więc ja zwalniam powolutku. Więc nie wiem, naprawdę serio, uważasz, prawidłową odpowiedzią jest zapieprzać jeszcze bardziej? I teraz co, ścigacie, rajce zrobicie z tym kretynem z tyłu? Poza tym naprawdę serio wolisz mieć z tyłu debila? A przed tobą się nie zastanawiasz, co się dzieje? Jak zapierdzielasz coraz bardziej, to przecież w końcu dojedziesz do kogoś, kto jest przed tobą. I co będziesz, jeszcze bardziej przyspieszał? Teraz będziesz, przed tobą będzie jeden jakiś facet, co jedzie, może nawet nie kretyn, i ty będziesz się przyklejał do niego, bo z tyłu na dupie cię przykleja kretyn. I będziesz między dwoma samochodami tym motocyklem jechał. Tak jeździsz na drodze? Serio? Uważasz, nie, no bo nie, powiedz mi, no to jest taki, tak jeżdżą motocykliści w Polsce, tak? Na wypasionych motocyklach, że właściwym zachowaniem jest, jak ci się przykleja goś na dupie, przyspieszać w ogóle w nieskończoność, aż dojdziesz do następnego gościa, a jego wyprzedzasz wtedy, żeby być do następnego gościa, i tak się ścigasz z tym kretynem z tyłu. To jest rozwiązanie. No to nie wiem, jak to widzisz, że jak uciekasz przed gościem z tyłu, jak, o co chodzi? Bo nie, może chodzi o inną sytuację, to może ja się tu niepotrzebnie, ale to, co mówicie, to ja też widziałem. Oczywiście, że to cię wszyscy gnają. Do przodu. Tylko jedno rozwiązanie we wszystkich sytuacjach. Na drodze do przodu. I zobaczcie, jakie są potem statystyki wypadków, śmierci i w ogóle jak głupie są te wypadki, jak one są banalne, jak łatwe do uniknięcia są, jakby tylko człowiek trzeźwość zachował trochę. Mówię, no ja, skoro ja przeżyłem na wolnym i małym motorku i on jest naprawdę najbardziej niebezpiecznym pojazdem na polskiej drodze, bo jest faktycznie za wolny, 50 jest za wolna. A 125 już jest spoko, ale 50 jest za wolna i cię cały czas wyprzedzają, ale no się najeździłem całe życie, pół życia, nie całe. Większość życia, 23 lata, czekaj. Przeszedłem większość, tak? Więcej niż połowa już jazdy. No to widziałem, no wszystko, co jest do zobaczenia i we wszystkich województwach ogólnie, generalnie, no to tak działa to, że ludzie się ścigają i to nie jest dobre. Nigdy nie było, to było absurdalne i ja tego nie rozumiem. Wiecie, że nigdy nie miałem prawa jazdy, może mnie nie nauczyli, może to jest, dlatego przeżyłem. Przeżyłem, nie wbiłem się w nikogo, da się. Bez przyspieszenia, ja pierdzielę. A teraz prawie każdy motocyklista na dużym motorku, co go spytam, prawie każdy miał wypadek. No to wyjaśnij mi to, dlaczego? Dlaczego mój niebezpieczna 50 przez 23 lata nie zaliczyła żadnego wypadku poza w tym, że jak kretyn wjechałem jak baran w krawężnik? To oczywiście, że moja wina, albo że mi się wywrócił, bo byłem jakiś zamyślony. To na prostej drodze oczywiście. No, ale żadne takie, że w kogoś, z kimś, nie, no nie było. Zawsze unikam, ucieknę, coś tam się działo. Nie wiem, dystans mam od tych wszystkich ludzi. I dlaczego duży motocykl zawsze się wpierdziela, stłucze, w niego wjadą, musi się hamować, wywraca ten motor. Mój instruktor na kursie prawa jazdy w ogóle był, byłem przez parę godzin, a zrezygnowałem. W którymś dniu w ogóle, chyba po trzeci dzień, tam jeździć w kółko po tym placyku, przyjeżdża taki połamany i mówi, że w Warszawie jechał i prawda, gość przed nim wyjechał i on musiał położyć ten motor, bo by go zabił w ogóle. Myślę sobie, o, najpierw myślę, o kurde, ma gość umiejętności, umie motor wywrócić, żeby ten... No ale przecież zastanów się, jakby on jechał tak, jak się normalnie powinno jeździć, to by nie musiał go wywracać. I taki koleś mnie uczy jako instruktor, jak jeździć. Czujesz w ogóle? Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Co to jest w ogóle? Jakaś równoległa rzeczywistość. Ludzie w Polsce się zachowują, jakby się chcieli pozabijać. No bo wiesz, masz taki dystans powinieneś mieć, jechać daleko, nie, żebyś zdążył zareagować, a nie tak, że już nie zdążysz zareagować i musisz się ratować życie już w ogóle. No nie wiem, dobra, może miał pecha, to się zdarza. Naprawdę ciule ci wjeżdżają cały czas, no ale... Nie potrafisz przewidzieć tego jako instruktor? No, no trochę, okej, okay, no dobra, no niech będzie, coś się zdarza. Nie wiem, ja nie byłem, ja nawet prawa jazdy nie mam i nie wjechałem. No może mam, no widzisz, nie wiem, może on miał duży motor, a nie, to przecież on miał ten bezpieczny, a nie, no to ja miałem ten niebezpieczny. No to czekaj, to zaraz, to ja powinienem mieć takie problemy, a nie on, bo on jeździł dużym, superbezpiecznym, miał przyspieszenie. W ogóle czemu nie przyspieszył? Powinien przyspieszyć i wjechać mu przez pod kołami i przejechać, wyjechać z drugiej strony. Idź pan, wychodzę stąd, bo Dominika krzyczy, żebym szedł na obiad. Jak ja się nakręciłem? Ja się tak dawno nie nakręciłem, a powinienem... Nie, ja nie mogę tego programu radzić, ja tu zawału dostanę. Wychodzę, ale jak uważacie, że opowiadam głupoty, to bardzo się cieszę, bo będzie o czym gadać, będzie z kim gadać i może nawet masz rację. Ja też jeżdżę jak baran. Wczoraj wracałem i dwa razy się zachowałem jak ciul, totalnie jak baran. Mimo, że tyle jeżdżę, bo naprawdę nie ma ideałów, nie ma, panie, nie ma. Ale z drugiej strony jechałem nowym motorkiem pierwszy raz po lewej stronie jechałem, pierwszy raz wszystko, nawet kask miałem taki pierwszy raz tego typu, wszystko było kompletnie nowe i pierwszy raz taki te drogi widziałem w ogóle. Także no, nie ma letko, robisz błędy, zrobiłem dwa duże takie, co bym nie zdał prawa jazdy. Nie, no może bym nawet zdał. Nie, może bym zdał. Nie wiem, nie będę się zastanawiał, ale no każdy trochę jeździ jak baran i fajnie by było przynajmniej nie przesadzać już tak do te. Jitson się pyta, obiad o 21.47? No tak, a co? Coś nie tak jest? Co teraz znowu mam jeść w określonych porach? Nie mogę już mieć motorka 125, bo musisz mieć wielki, już za dużo jeździsz. Po dwóch latach już nie wolno jeździć 125. Nie, to zaraz, a po 22 latach 50? Jak to można w ogóle? Obiad do 21. Nie, nie wolno, nie da się. Wszystko masz robić tak, jak wszyscy muszą robić, bo tak trzeba robić. Klon, wojna klonów. Kurde, ludzie, weźcie się, uspokójcie. Ja nie mogę. Ładnie mówi, ja mam 1400, ominąłem wiele wypadków. Dobrze, to dobrze jeździsz. Ale to nie dlatego, że masz 1400, tylko dlatego, że dobrze jeździsz. Bardzo dobrze, jeździ dobrze. Gwarantuję ci, żebyś 125 też ominął te wypadki, bo nie ma żadnej różnicy. O co chodzi, że... Czemu 1400 ominąłeś, a 125 już byś nie ominął? Jak? No to co tam było za różnica? Nie, no co? Może ja nie wiem, może ja czegoś nie wiem, może ja cały czas źle jeżdżę. Ja nie widzę różnicy, no serio nie widzę. Widzisz? Chcę zobaczyć świat oczami motocyklisty z super wielkim, olbrzymim, wypasionym motocyklem. Gdzie tam jest ten plus taki, że on tak się lepiej jeździ? Ja nie wiem, no powiedz mi, zadzwoń za tydzień, dobra, kiedy indziej. Wychodzę, bo serio, jemy. To była lewatywa mózgu, te tematy na bok. na bok tematy i one będą w innym programie, na innym kanale. Będę zapraszał, będę się rzucał, ale będę mówił w towarzystwie dwóch ludzi, którzy doprowadzą mnie do równowagi, będą mnie opieprzać, którzy uważają, że jestem baran, że mam 125 mały motor. Jeden z moich kolegów twierdzi, że samochód poniżej 2 litrów to w ogóle nie jest samochód, tylko musi być porządnie palić, jakaś taka maszyna, że jestem głupi. A drugi mu stwierdził, że jestem z jakiegoś innego powodu głupi, ale nieważne, bo już nie pamiętam. Ważne jest, że będziemy robić w trójkę elegancki program, także chodźcie się pokłócić i Nie, tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby sobie parę rzeczy może powiedzieć i pokazać, i zrobić parę zdjęć, pokazać, jak co robić lepiej, nie? Trochę? Albo przynajmniej jak nie robić tak strasznie, strasznie źle. Albo jak nie mieć jakichś przedziwnych przesądów na drodze. Albo nie wiem, takie może oczywistości to będą, ale naprawdę nie dla wszystkich. Rozumiem, bo jak na motor siadasz, to można dostać takiego świra trochę, że jakbyś dostał narkotyków i jak ci już ciśniesz ten gaz, to ci się chce, nie? I no ja wiem, że chce, ale od tego no może. Nie wiem, że to dobry pomysł, serio. Jak nie umiesz panować nad sobą, bo wyszedłeś z domu, wyrwałeś się z tej korpo pracy, siadasz na ten wreszcie motor, jedyny plus znoszenia tego nudziarstwa całego, że masz dużo pieniędzy i możesz kupić wypasiony i jebu, dostałeś szaleństwa i jedziesz na drodze, a tam są inni ludzie. I może to tak im się mniej, może mają fajne życie, nie? Może mają na przykład super pracę i nie muszą się teraz podniecać, że wypuścili ich z klatki czy co. No, bo może są inne scenariusze, no ale wiecie, ja bym chciał, że... Jaka nazwa programu? No nie wiem właśnie jeszcze. Może poproszę w komentarzach nazwę programu o jeżdżeniu. Bo wiecie, większość programów motoryzacyjnych jest o tym, jaki se kask kupić, jaki motocykl jest wypasiony, nie, jak tu jeszcze większym jeździć, prawda? Albo masz takie już super banały, że którą stroną wsiadać na motocykl i gdzie się włącza kierunkowskaz na przykład, nie? I takie już takie super początkujące. Dobra, ale ja bym chciał tak o jeżdżeniu samym, sama jazda, że to jest fajne, ale może tak lepiej zrobić, może mniej się męczyć, mniej się siłować z tą maszyną w ogóle. Może to w ogóle nie maszyna jest ważna, tylko kierowca. Na przykład taki banał, a w Polsce mówi, samochód jedzie. Nie, stary, to nie jedzie samochód, to jedzie facet i kieruje tym samochodem. Nie, bo o motocykl wyprzedził samochód. Nie, to wyprzedził, ten koleś wyprzedził tą kobietę. Ja tak widzę, to są ludzie. Jak samochód stoi mi tutaj i chce wjeżdżać, to ja nie patrzę mu na koła, tylko patrzę na kobietę, czy tam w środku, czy ona mnie widzi. Patrzę się tak na nią, tam jest, to kieruje ona samochodem, to nie samochód we mnie wjedzie. To ta kobieta wjedzie, bo nie widzi mnie, kurde. I widzę, czy ona mnie widzi, czy mnie nie widzi. Było tak już na drodze, żebym się wrypał, jakbym... Bo ja widzę, już widzę, że mnie nie widzi. I próbuję coś robić, żeby mnie widziała. Jak mnie nie widzi, to czasem wyjedzie. Ale ja widzę, czy ona mnie widzi, czy nie. Dobra, kiedy indziej. Więc jak macie pomysły na nazwę, czy tam coś, to podrzucajcie na trzecie. Ja wychodzę i już nie będzie w tym programie. O motoryzacji będzie, o jeżdżeniu w innym będzie. Tesla sama jedzie. To ma być tytuł? Pomóż żonie, bo płacze. To też słaby tytuł. A, nie, bo jemy. O, przepraszam. To wychodzę jeść z żoną. Do widzenia. I tak 3/4 wypadków z udziałem jednośladów powodują samochody, mówi GP. To też następny mit, którego już nie będę... Znaczy, nie, to jest prawda, tylko nie o to chodzi. Chodzi o to, że w Polsce, jak się myśli o wypadku, myślisz wypadek i odpowiedź, skojarzenie? Czyja wina? No, widzisz. No i to takie jest głupie myślenie, bo co za różnica, skoro nie żyjesz, nie? Bo... Co z tego, że 3/4 powodują kierowcy samochodów, jak to ty nie żyjesz, a nie ten kierowca samochodu, więc tak naprawdę to... Znaczy ja bym chciał rzucić takie jakby dziwny pogląd, że może warto się skupić na tym, czy ty chcesz przeżyć, a nie żeby to była nie twoja wina, nie? Ale tak wszyscy robią na całym świecie, nie? Że gość zawsze musi komuś pokazać, to jest jego wina. Kurde, dobrze, no ale to jest takie ważne naprawdę? Nie jest ważniejsze, żebyś umiał objechać ten samochód albo na czas go zauważyć? Wcześniej go zauważyć, to zdążysz coś zrobić jeszcze? Czy lepiej się w niego wrypać, a potem cieszyć w szpitalu bez nóg, że to nie była moja wina, tylko ten gość mnie, kurde. No dobra, no gość, no ale ty nie masz nóg. Ale za to on zapłaci. Ale ty nie masz nóg! A dlaczego? Bo nie przewidziałeś, że ludzie jeżdżą jak barany. Nie mogłeś przewidzieć tego? No mogłeś, w Polsce mieszkasz, to chyba wszyscy wiedzą, że jeżdżą jak barany. To dlaczego jeździsz sam jak baran, jak wiesz, że ten gość ci zaraz wyjedzie? Albo może, bo się nie patrzy. Albo że jest zakacowany. Albo że cię nie widzi przede wszystkim. Wiecie, ile wypadków się dzieje z tego, że facet samochodzie cię po prostu nie widzi? Nie widzi cię z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie patrzy w lusterka, tylko czasem dlatego, że cię nie widzi w lusterku. Dobra, kiedy indziej? Wychodzę! Ja! Nie! Wychodzę! Jemy! Ziemniaki, frytki, dobranoc. To była lewatywa mózgu. Do następnego odcinka. Twitch, jeszcze powiem Twitch. Derwanów na Twitchu, Kid Boga, Kid Boga fan przyszedł. Ale się Martin striggerował, no. Martin się striggerował. Ja pierdzielę, jak ja się dawno tak nie striggerowałem czymś. Ale nie wiem czemu, ja się nie poznaję. Idę do psychiatry. Dobranoc. Za tydzień będzie znowu lewatywa mózgu. Przyjdźcie, oglądajcie. O, czekajcie, może ktoś rzucił co łaska na Enklawanet jeszcze na program. No, odświeżyło się i otóż mówię, niestety tylko Jitson był. Nie wspieracie mnie tutaj z moim triggerem. To wasza wina, że umrę od triggera. Dobrze, dobranoc. A miałem pokazać jeszcze fajne zdjęcie, ale nie pokażę. Pamiętajcie, że jak chcecie siedzieć na ławce, to tylko essential sitting. Takie były w Anglii w ogóle te do niedawna jeszcze na ławkach. No dobra, dawno było i przez chwilę, ale były. Że tylko możesz siedzieć w ważnych przypadkach na ławce. Jedzenie na ławce nie jest niezbędne do życia, więc możesz tylko siedzieć, jak jest to niezbędne do życia i ponaklejali. Śmieszne, nie? Nie wiem, to śmieszne. Nie wiem, to idiotyczne, ale śmieszne. Dobranoc. Wychodzimy.
Jedyne co ma sens to lewatywy dzban. Jak tylko uszczkniesz kęs, poprawi się twój stan. Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko. Z lewatywą biegnę przez świat.